Można lecieć.
No dobra, no to na sam początek witam serdecznie w naszym podcaście, który nawet jeszcze nie ma nazwy, ale nie szkodzi. Ja jestem Chmurowaty, ze mną jest Pat Major oraz Zyga. Przywitajcie się, chłopaki.
No, witam was.
Witam, witam.
I będziemy gadać o gierkach przez jakiś czas. Na szczęście będziemy mieli o czym gadać przez co najmniej godzinę, no bo Tokyo Game Show 2015 było tam. Dostaliśmy dużo ciekawych informacji, mam nadzieję. A nowe gry, remastery i dodatki. Także tym się zajmiemy, potem pogadamy jeszcze o innych rzeczach. I to w sumie na tyle. Bez zbędnego przeciągania możemy zacząć. Na początku, na Tokyo Game Show zapowiedziano, to znaczy na początku, to jest dla mnie najciekawsza informacja póki co. Zapowiedziano dodatek do Bloodborne'a The Old Hunters. Wygraliście w Bloodborne'a oboje, prawda?
Zgadza się.
Tak, jest.
Przeszliście, jakie wrażenia i tak dalej?
No to jeśli o mnie chodzi, nie przeszedłem do końca niestety. Zostało mi chyba dwóch albo trzech bossów do zabicia. Ale gra jest świetna i to była w Bloodborne najlepiej mi się grało, jeśli chodzi o wszystkie gry soulsowe.
Oj, tak, to prawda. Ty, Zyga, z tego co pamiętam, ostatnio kupowałeś na nowo, tak?
Tak jest. Niestety zrobiłem ten błąd i pozbyłem się tej gry. Jestem wielkim fanem, więc musiałem nabyć po raz kolejny. I jeszcze powiem, że grę skończyłem prawie dwukrotnie, a łącznie spędziłem ponad 100 godzin. Także jestem małym weteranem tej gry.
Okej, okay, czyli jak rozumiem, cała nasza trójka będzie kupowała dodatek, tak?
Tak, to jest chyba...
Znaczy, jeśli dorwę grę, to tak, będę kupował dodatek.
No tak. W każdym razie w tym dodatku to na szczęście nie jest byle jakie DLC typu zbroje na konia czy coś tego typu, a pełnoprawne rozszerzenie. Coś jak Artorias of the Abyss w Dark Soulsach, które później było w edycji Prepare to Die. W grze do gry dodany zostanie zupełnie nowy rozdział, że tak to ujmę. I poznamy trochę więcej tej fabuły i w ogóle informacji o polowaniu, które tam było przed dotarciem naszej postaci do Yharnam. I prócz tego będą dodane nowe bronie typu walty palne, które służą do parowania między innymi oraz broń biała, tak? Z tego co widziałem na dodatku, to będzie to między innymi jakiś dziwny wynalazek piłopodobny.
I... Tak, to będzie maczuga połączona z piłą mechaniczną. Na jednoręcznej broni mamy zwykłą maczugę, potem dodaje się obrotowa koło piła mechaniczna. Ale to, czego nie powiedziałeś, sam dodatek jest przewidziany na około 8 godzin zawartości do ogrania.
O, to z tego akurat nie wiedziałem. To fajnie, że dodałeś.
A broni ma być dodane między 10 a 15.
Dokładnie.
Pora liczba.
I między innymi najbardziej mnie ciekawi łuk, który wydaje mi się mimo wszystko trochę dziwnym zabiegiem, skoro broń palna i te sprawy.
No, dla mnie też jest ciekawe akurat.
No, ja myślę, że to jest pomysł, żeby gracze sobie robili challenge, że przechodzimy samą grę, tylko korzystając z łuku.
Okej.
Okay. I to będzie jakieś hardkorowe rozwiązanie tego.
Ma to sens.
No pewnie tak.
Poza tym widzę, że będzie większe nastawienie na magię. Ktoś w ogóle z was korzystał z tej pseudomagii w Bloodborne?
Ja. Moja postać, główna postać właśnie, szła w tą stronę, jeżeli chodzi o rozwój postaci. Skupiłem się na tym, na tej statystyce, używałem tych czarów, ale muszę przyznać, że są trochę, nie są doszlifowane i to jest jednak taki zabieg, żeby był po prostu, żeby się pojawił w grze, ale nie robi to wrażenia ani obrażeń większych, to jest po prostu moim zdaniem nieopłacalne inwestować w to, no niestety.
Z tego co pamiętam, bo w Bloodborne grałem, ja wiem, kilka miesięcy temu, jeśli nie pół roku temu, przy premierze, to pamiętam, że ta magia pseudo używała kul, tak? Od broni palnej jako tego
zasobów. Tak,
mam nadzieję, że mimo wszystko to zmienią na jakiś, nie wiem, pasek many czy czegoś, bo to jednak jest dość upierdliwe, bo pamiętam, że Znalazłem informację o Old Hunter Bone, czyli przedmiocie, tym artefakcie, który pozwala postaci się teleportować na krótkie dystanse.
No, i tak jest.
I pamiętam, że bardzo mi się ten patent spodobał i chciałem tego używać jak najwięcej, ale nie wiedziałem, że to korzysta właśnie z tych kul i w trakcie walki z bossem byłem trochę w kropce, kiedy nie miałem już tych naboi.
No, akurat ten przedmiot był bardzo użyteczny w walce z innymi graczami i pozwalał na szybsze uniki.
No tak, PvP to jak najbardziej, to tak jest bardzo przydatne.
Ale reszta czarów niestety się nie zdawała egzaminu, sama inkantacja trwała za długo, w tym czasie mogliśmy już zginąć.
Ale to też... No mów pan.
To co zauważyłem, to jest jakby w przeciwieństwie do Dark Soulsów, gdzie magia była totalnie zbyt silna.
Tak.
To przecież moim zdaniem, ja specjalnie w Bloodborne nawet nie patrzyłem na tą magię, ponieważ pamiętałem, że w Dark Soulsach, jak się grało jakąś postacią pod magię, to gra stawała się ultra prosta. Więc moim zdaniem całkiem dobrze, że tu jest jakimś dodatkiem i czasami jest nawet bezużyteczna w porównaniu ze wszystkimi Soulsami, gdzie była zbyt silna i dawała zbyt dużą przewagę.
To jest bardziej w ramach takiego wyzwania, jak to Zyka powiedział.
No,
także...
Sama magia stała się bezużyteczna przez to, że Bloodborne jest szybszą grą. Postaci się zachowują nieco szybciej, a czary pozostały przy swoim tempie, także no, wyszło jak wyszło.
No i jeszcze z dodatków, w tym The Old Hunters będą nowe lokacje, to oczywiście skoro będzie dalej płon fabuły i bossowie, którzy na zwiastunie wyglądają dość dziwnie. To znaczy abominacje, jakie były w Bloodborne, to nadal jest ten sam poziom, ale jednak ciekawi mnie, co oni tam wymyślą. I dodatek ma wyjść 24 listopada, z tego co tutaj widzę, i będzie oscylował gdzieś tak w cenie 85 zł maksimum. Także chyba niezła cena.
Cena dobra, jeśli naprawdę dadzą ten minimum 8 godzin kontentu, to
no.
Dokładnie, jak na takie rozszerzenie, to wydaje mi się to bardzo dobrą ceną.
O, wcześniej chcieli podzielić ten dodatek na dwie części, co by było niezbyt przyjemne, ale dobrze, że zostali przy tym zdaniu.
To znaczy te dwie części, obecny. To pamiętam, no. Że zdecydowali, żeby to połączyć, bo ten pierwszy dodatek to był, zdaje się, tylko te bronie.
A w ten sposób.
To miał być dodatek fabularny i dodatek tylko z bronią, tak?
Tak, dokładnie. To miało wyglądać.
To byłaby głupota.
Postanowili, tak, że trochę to przeczekają i to połączą w jedno.
Dobra decyzja z ich strony, no i czekamy.
Tak, dokładnie.
No, z niecierpliwością.
Okej, to jeden temat Bloodborne mamy za sobą. Teraz w kolejce mam dalej Gravity Rush 2 i remaster Gravity Rush na PS4.
Hype.
Z mojej strony nie.
Ja właśnie się nie mogłem doczekać, bo Gravity Rush próbowałem ogrywać na Vita, ale totalnie mi nie podeszło sterowanie. Mam nadzieję, że na PS4 zostanie to jakoś usprawnione, bo nie wiem czemu, przynajmniej mnie na Vicie grało się bardzo źle.
Bo dawno grałem w Gravity Rush, jeszcze jak to w plusie było, w jedynkę w sensie, i tam się zmieniało kierunki i tak dalej, ruszając konsolą,
tak.
Czy można było prawym analogiem?
Dało
się analogami, ale podstawowe było chyba włączone, że właśnie obrotami konsolą.
No to ja sądzę, że oni nie zrobią wielu zmian w wersji na PS4, jeśli chodzi o sterowanie, no bo tak naprawdę co mają tam zrobić?
Wiesz co, ciężko mi teraz sobie wyobrazić, co mają dokładnie zrobić, ale to sterowanie dla mnie było mało intuicyjne.
To znaczy, jak grałem na Vicie, to nie dziwiłem się wcale, że niektóre osoby na przykład z chorobą lokomocyjną mogły dostać mdłości i tak dalej, no bo jednak wszystko się rusza, kiedy ty ruszasz konsolą, to ekran się rusza i tak dalej. Także sądzę, że chociaż ten problem zniknie, jak dodadzą tą wersję na duże konsole. No bo ekran nie będzie się ruszał, ty będziesz
właśnie
prawdopodobnie tylko padem, nie?
Tak. Pad, będzie się, no. Też tak myślałem.
No,
ale na pewno przyda się to, że ta gra zostanie odświeżona do HD, bo stylistyka moim zdaniem była świetna.
Tylko jedyne, co mnie denerwowało tak naprawdę w oprawie audio-video, to fakt, że mało było tego voice actingu mimo wszystko. Jak były jakieś cutscenki, nie cutscenki, no to były tylko te takie...
Tylko komiksowym.
Tak, i były no, pojedyncze odgłosy wydawane przez postaci, ale tak to trochę
ja myślę, że akurat w remasterze to się nie zmieni, chyba że zostało coś podane, ja przeoczyłem.
Nie, też tego nie widzę. To jest w zasadzie takie moje małe życzenie, jeśli miałbym do tego Gravity Rush na PS4 wracać.
No, no a propos stylistyki, obejrzałem również zapowiedź drugiej części i muszę stwierdzić, że jednak ta bardziej kolorowa odsłona mi się podoba. Bardziej mi się podoba ta kolorowa odsłona, aniżeli pierwsza część, która miała tam zaledwie... Całe miasto było dość takie szarawe, nie wiem, czy tam
dokładnie,
kojarzycie jeszcze.
Dokładnie. Takie no, monochromatyczne.
No, coś w tym stylu właśnie, nie?
Zgadzam się, zdecydowanie mimo wszystko ta stylistyka męczyła, jak się za długo siedziało przy konsolce.
No, moje maksymalne sesje chyba z Gravity Rush miały godzinę.
To znaczy, no, ja jak grałem na Wicie, to grałem w domu przeważnie, mimo że to jest głupota, no ale tak było i jak już siadałem, to były takie dłuższe sesje po 2 godziny, dlatego w sumie trochę mi smutno, że tak mało gier wychodzi na to takich pełnoprawnych, w sensie na Wita, ale to już tak abstrahując.
No ale to Wita niestety jest już mocno umierającym systemem.
To no. Ta konsola praktycznie no już umarła, ale w Japonii nadal się jakoś tam rozwija, wychodzą tytuły RPG na typowo japoński rynek. Tam może jeszcze mieć jakiś żywot, ale u nas to już całkowicie. Tym bardziej, że straciło, że Vita straciła ekskluzyw kolejny i...
No Sony coraz to bardziej pozbawia tych ekskluzywów.
No, przykro,
ostatnio wyszło Tear Away Unfolded. Teraz zapowiedzieli Gravity Rush, to już jest drugi ekskluzyw tak naprawdę w bardzo krótkim odstępie czasu. Tak zastanawiam się, jakie jeszcze dobre ekskluzywy zostały tej Vicie.
Na Vita?
Ciężko mi sobie stwierdzić. Coś przypomnieć.
Dokładnie.
Ale najlepszą Persony? Grą na Vicie był Killzone. I myślę, że to była najlepsza gra, ale nie jest to ekskluzywem. Znaczy się ta gra jest sama w sobie, ale nie marka.
Tak. Ale jest ogólnie tylko na PlayStation, jakby nie było, także można to podpiąć pod ekskluzywa. To tak, Gravity Rush Remaster ma wyjść 10 lutego 2016 roku, czyli całkiem blisko do premiery. A co do Gravity Rush 2, to niewiele wiadomo póki co, jeśli chodzi o wszystko. I prawdopodobna data, kiedy ma to wyjść, to 2016 rok. I jeśli, tak dodając, jeśli nie będą przesuwać premier z 2016 roku na inne tam daty, to chyba zbankrutuje.
Ja tak samo, bo to co zapowiadają, zapowiada się w ogóle na 2016 rok od samego Sony, to mój portfel już zaczyna płakać. A jeszcze nie wspomniałeś, że jedną rzecz wiemy o Gravity Rush 2, że edycja kolekcjonerska będzie miała przepiękną figurkę.
No tak, ja się edycjami kolekcjonerskimi nie interesuję niestety, więc no ominąłem ten fakt.
Ja się interesuję i ta figurka naprawdę jest przepięknie zrobiona. Polecam zobaczyć, jeśli ktoś jej jeszcze nie widział.
Okej. Okay. To coś do Gravity Rush chcemy dodać, albo do Vity, chociaż jeszcze temat Vity będziemy ciągnąć innym tytułem, który zapowiedziano na TGS, ale to zaraz.
Nie, ja to myślę, że możemy chyba przejść dalej do Gravity Rush.
Kontynuujmy.
No dobra, no to Gravity Rush także mamy ze sobą i w miarę sprawnie nam to idzie, więc mam nadzieję, że nam się za szybko tematy nie skończą.
Nie.
Ale ten następny tytuł, który chyba królował na Vicie i był takim... jednym z poważnych kandydatów do kupna Vity według mnie to Danganronpa. Kojarzycie?
Ja kojarzę.
Ja coś kojarzę, ale totalnie...
Gatunek nie dla mnie.
Będę miał problem z wypowiedzeniem się na temat tej gry, ponieważ słyszałem jedynie, że Danganronpy są fajne, znajomy mi polecał, ale nigdy tak naprawdę nie widziałem, co to dokładnie jest.
To znaczy, ja też się tym za bardzo nie interesowałem, ale sama stylistyka i no to jak ta gra wygląda mnie ciekawiło i obiecałem sobie, że kupię na Vita, ale tak się zbieram. No, ale w każdym razie to Danganronpa 3 została ogłoszona na PS4 i Vita, także to jest kolejny tytuł, który Vita mogłaby mieć tam w swoich tych...
Jakaś ekskluzywna marka.
Tak, dokładnie, ale no, wyszło jak wyszło. I to oczywiście też w 2016 ma wyjść.
Mam tak... Staram się teraz znaleźć o tej Danganronpie. To jest, widzę, na podstawie jakiegoś anime chyba.
Taka nowelka to w sumie jest.
To znaczy mi się to najbardziej kojarzy z Virtuous Last Reward, Zero Escape. To już chyba kojarzycie.
Tak, tak, to już zdecydowanie.
I jeśli to jest na podobnym poziomie, to ja jestem hypnięty strasznie, no bo Zero Escape to jednak był bardzo dobry tytuł, który niemal wyplatynowałem na Wicie, także to jest nie jeden z tych tytułów.
Ja z tym gatunkiem nie miałem styczności, aczkolwiek nie jestem jakoś zafascynowany. Nie wiem, może kiedyś dam temu szansę.
To znaczy, jeśli chodzi o Zero Escape, bo będę bazował to na tym, skoro nie mam najmniejszego pojęcia o Danganronpie, to Zero Escape było wizual novelką połączoną z grą logiczną. I to taki, ta wizual novel to był taki dobry thriller z...
To się nam kojarzy chyba nawet.
Z takimi przeskokami w czasie i tak dalej, także fajnie to było wymyślone i w sumie teraz żałuję, że tej Danganronpy nie wziąłem. Twoje łapki.
Na wszystko przyjdzie czas.
No, dokładnie.
Ale może nie w następnym roku.
Dobrze ujęte. Dalej. No bo temat Danganronpa niestety wyczerpaliśmy przez naszą niewiedzę. Myślałem, że któreś z was w to grało i że się trochę bardziej wypowie na ten temat. Szczególnie nie. Zyga, no bo on na Wicie najwięcej chyba z nas grał, także...
No, chyba tak było.
No, ale skoro nie, to nie. Okej, to Capcom dalej mnie nie przestaje zadziwiać i pewnie już wiecie, o czym będę chciał mówić. Także bez ceregieli podam tytuł gry. Oczywiście z serii Resident Evil, która chyba się niestety nigdy nie skończy, tak jak Assassin's Creed. To Capcom zapowiedziało coś o podtytule Umbrella Corps. Kojarzycie pewnie.
Tak,
no, tak.
Wynalazek.
I za przeproszeniem, ja pierdolę, o co tutaj chodzi. Kiedy Resident Evil z survival horroru zrobiło się TPS-em sieciowym? Nie rozumiem tego.
W zasadzie całkiem niedawno. I wszyscy są zawiedzeni.
Jestem naprawdę w szoku, że Umbrella Corps nie będzie miało nawet jakiejkolwiek kampanii.
Zero kampanii jest zapowiedziane.
Zero kampanii. To będzie zwykła sieciówka.
Nie, Capcom, please.
Ja grałem w Operation Raccoon City i to... No dobra, to Resident Evil był słaby, jeśli chodzi o horror i jeśli chodzi o strzelankę, to też było słabe, no ale to jak miało jakąś fabułę, taką mniej więcej wierną kanonowi i tak dalej. Także... Jestem w szoku. Ja rozumiem, że oni chcą wydoić z tego jak najwięcej kasy, ale żeby w ten sposób, to tak...
Ale to tylko świadczy o tym, że już po prostu nie mają żadnych pomysłów, jak rozwinąć tą serię. Zobaczyli, że teraz sieciówki są na topie. Zobaczmy fenomen Counter-Strike Global Offensive. No to dobra. Zróbmy słabą podróbę Counter-Strike'a, wrzućmy to w świat, Residenta powinno się sprzedać.
Tak swoją drogą, to tutaj wyczytałem, że akcja gry z jakiegoś powodu dzieje się po Resident Evil 6, której też zresztą nie grałem i nawet się tego nie wstydzę, ale to swoją drogą. I jest napisane, że jeśli pamiętacie fabuły Resident Evil, to po Re6 taki spoiler, także uwaga, a ta korporacja Umbrella nie istnieje. Także dlaczego...
No to właśnie o co chodzi.
Dlaczego to ma pod tytuł Umbrella Corps i tak dalej, to zupełnie tego nie rozumiem.
Ja teraz właśnie czytam, że jeden z producentów, James Vance, stwierdza, ale to może być nowa Umbrella. No, przepraszam, ale takie tłumaczenia to... Nie, podziękuję.
Nano Machines są...
Nie no, nie trzyma się to faktycznie całości, ale myślę, że nie ma co tak spuszczać od razu psów, bo może samym gameplayem gra będzie naprawdę przyjemna, no nie wiemy tego. Ja nie grałem, ja tylko widziałem.
Tak, ja także, ale przypomnij sobie pozostałe części Resident Evil i jak one wyglądały i jak długo nie miały takiego... mechanizmu, który się nazywa bieganie i strzelanie jednocześnie. To znaczy, ja wiem, że to było do pewnego czasu jakby to ująć... It's not a bug, it's a feature, tak? Czyli żeby to był bardziej survival horror i tak dalej, to nie zrobiliby jednoczesnego biegania i strzelania. I okej, to się trzymało kupy, no ale jak to będzie mniej więcej tak samo wyglądać jak wcześniej,
jeszcze,
albo
jeszcze
nawet jeśli...
z pierwszej osoby ma być też, nie? Jak w typowych strzelankach.
To tego nie, też nie ale znalazłem, ale okej.
Tak, oglądam jeszcze, włączyłem sobie gameplay i te animacje postaci wyglądają tak dziwnie. Oni się czołgają z taką samą prędkością, jakby biegli. O co tutaj chodzi?
Takie Call of Duty, tylko...
Tylko z zombie.
No, to ale już zombie Call of Duty.
No ale właśnie.
Nawet w Call of Duty, jak się... Nie, nawet nie pamiętam, że tam się mogłeś czołgać. Ale to... Byłeś zdecydowanie wolniejszy niż biegnąc.
No pewnie, że tak.
Nie
a tutaj
rozumiem
postać się... Jakby totalnie nie odczuwały zmiany swojego położenia. Lecimy z góry ustaloną prędkością.
No tak. No ale... No. Można też to zwalić na to, że to jest, nie wiem, alfa albo jakiś wczesny build gry, także...
Albo po prostu tak. Wynalazek Capcomu. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
Capcomu, dokładnie.
Pewnie to jest ten sam efekt, jaki mamy na zapowiedzi.
Ja w każdym razie prawdopodobnie się tego nie dotknę, bo sieciówek nie lubię, a tym bardziej taśmowych, także no.
No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli będzie jakaś promocja i to dobra, albo gra nie będzie jakoś przesadnie droga, to może się zaopatrz.
No, to znaczy dla mnie seria Resident Evil umarła, ja wiem, po czwórce? Tak, jeśli liczyć te główne odsłony. Piątka już dla mnie była słabiutka.
Ciekawi mnie jedno, jak ludzie by reagowali, gdyby to nie miało tego podtytułu Resident Evil?
Wiesz co, ja sądzę, że lepiej. Jeśli by pokazali ten sam build gry i tak dalej, no to dobra. Miałbym mieszane odczucia, ale na pewno niechęć, tak jak teraz.
Możliwe. Bo jednak to, tak. To jest marka, do której bardzo dużo graczy żywi dość mocne uczucia. Bo często były Resident Evil, to były jedne z pierwszych gier, w które się grało.
Nie, no gra stworzyła też pewien wzorzec swoją drogą. Nie wiem, czy graliście w Evil Within, przecież ta gra... No... To jest taki Resident, w sumie nawet chyba tych samych twórców, czy twórcy też?
Tak, chyba tam główny scenarzysta pisał The Evil Within i w ogóle się tym zajmował, z tego co pamiętam.
No, gra bardzo przypomina Residenta. Także Resident jest pewnym wzorcem, jest przykładem dla wielu i nagle cuda nie widy. No nie wiem, poczekajmy może, zobaczymy co będzie dalej.
No ale to Capcom, więc nie wiem, czy kogoś tu dziwi.
No ja nie przypominam sobie zbytnio... Ostatnio udany gier od Capcomu.
To trochę jak z Ubisoftem, tylko że Ubisoft siedzi na jednej marce aktualnie, głównie.
No zobaczymy, jak Ubisoft sobie poradzi z... No jak to się nazywa? The Division.
W ogóle zapomniałem o tym tytule, wyobraźcie sobie.
No, przekłada się to, i przekłada.
Na początku był mega hype i nagle... Jak tak pytam znajomych, to wszystkim opadł ten hype na The Division, w ogóle zapominają, że ta gra ma wyjść. Kiedy pierwsze zapowiedzi, to wszyscy mówili, okej, preorderuję od razu, a teraz coraz ciszej.
Ale pamiętaj, kiedy te pierwsze zapowiedzi w ogóle się pojawiły i to
ponad
było...
rok temu?
Pierwsze zapowiedzi The Division?
Nie, moment, bo ponad rok temu to ja byłem na zamkniętym pokazie na Gamescomie.
Z dwa lata temu chyba.
No to z dwa lata temu musiało to być.
No
już.
Właśnie, także i to były praktycznie zerowe informacje do ostatniego E3 bodajże.
No tak, i na E3 zapowiedzieli już konkretną datę premiery.
No, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno nie będzie to dla mnie zakup w dzień premiery, bo no, nie dam tyle pieniędzy za coś no, takiego, ale jak stanie, które.
Ja znając, że się tak samo z Assassin's Creed'em nowym kupię w dzień premiery, to niestety daje się na to nabrać i kolokwialnie mówiąc jestem frajerem, bo potem przeklinam się pod nosem.
A ja pozostanę sceptyczny po poprzedniej części Assassina, także...
Oj tak, dla mnie Unity było strasznym zawodem.
Nie, wiesz, ja grałem w tą grę w styczniu na konsoli PS4 i muszę przyznać, że no, nawet po tych patchach gra wciąż była ciężka, ale mam znajomych, co grali całkiem niedawno i opowiadali, że chodzi płynnie, że już nie ma większych problemów, tylko szkoda, że prawie po roku od wydania.
To znaczy tak, jak ja grałem w tego ostatniego Assassina, to był właśnie między premierowym działaniem, a już po łatce, także miałem delikatne odniesienie i według mnie było o wiele lepiej, jeśli chodzi o klatki, bugi, nie bugi i tak dalej, ale stylistyka mnie strasznie odrzuciła, męczyły mi się oczy po prostu, nie wiem dlaczego tak.
No ale to już możemy, myślę, że płynnie przejść do następnego tematu, bo już zaczęliśmy, czyli Assassin's Creed Syndicate i dodatek z Kubą Rozpruwaczem.
I tu jest właśnie taka mała ironia, bo sam dodatek mógłbym kupić, jeśli chodzi o Kubę
sam kontent z Kubą Rozpruwacza, tak. Mówię, jak już powiedziałem, jak co roku dam się naciąć jak frajer i kupię tego Assassin's Creed'a i mam nadzieję, że będzie przynajmniej od strony technicznej zdecydowanie lepszy od Unity, bo tak jak
ale już... tak w zasadzie to Assassin'y chyba miały, co każdy Assassin miał taki jakby fabularny dodatek związany z jakąś historyczną postacią, no
tak,
nie?
Tak, mi się wydaje, że tak, prawie każdy.
Oprócz, moment, w jedynce chyba nie było.
No bo jedynka to tu już no jeszcze tak. Dopiero wejście w tą generację PS3 i tak dalej, chyba, no to nic dziwnego.
Chyba dopiero w Brotherhoodzie się pojawił.
Brotherhood.
Od Brotherhooda do dzisiaj, no.
Moment, a w Black Flagu co, z kim był? Bo nie jestem w stanie sobie przypomnieć teraz.
Czarnobrody może? Tak, było coś z czarnobrodym jeszcze.
A nie było czasem w Black Flagu z tym...
Z czarnoskórym.
Z tym czarnoskórym, który był u nas na statku.
Adewale?
Tak, z Adewale.
No właśnie, no i to był osobny dodatek, Freedom Cry.
Tak, standalone, tak jest.
Dokładnie, i mam nadzieję, że to samo zrobią z Kubą Rozpruwaczem, no bo mamy... To w sumie jest w sezon pasie, no ale jednak... akcja tego DLC ma się dziać 20 lat po wydarzeniach z głównej gry. Nieważne, że nie wiemy, co się stało w głównej grze, bo oni już to ogłaszają. I mamy dołączyć do niejakiego inspektora Frederica ze Scotland Yardu, jak pewien inny sławny detektyw.
Mhm.
No i mamy dołączyć do niego w poszukiwaniach żniwiarza, także... Dla mnie to jest okej. Okay. Jak cała gra mnie nie interesuje, tak ten Jack the Ripper bardzo. I mam nadzieję, że będzie standalone i że będzie w miarę rozsądnej cenie.
A Freedom Cry był standalone?
Był standalone. Nie na początku, ale po jakimś czasie go zrobili standalone.
No to jeśli tak będzie, to myślę, że będzie bardzo ciekawą opcją. Ale sam mówię, nie przekreślam Syndicate, może by poprawił. Nauczyli się na błędach z Unity. Mam na to po prostu wielką nadzieję.
Ja niestety na nic nie liczę, no bo jakby nie było, to jest ta sama formuła i ona tam delikatnie ewoluowała do pewnego czasu i w pewnym momencie przestała mnie całkowicie interesować, bo uświadomiłem sobie, że mnie po prostu różną na kasę.
Tak, oni różną na kasę, a te Assassin's Creed'y, tam pomiędzy pierwszymi częściami była ta dość spora ewolucja, jeśli chodzi o system spinaczki i tak dalej. O to, jak w ogóle wygląda gameplay, ale od, myślę, Revelations, te zmiany po prostu w każdej części są minimalne.
Takie małe w tym Unity były. Trochę większe.
W Unity było na pewno zmiana tego systemu spinania, która była całkiem okej, okay, fajnie wyglądała.
A system walki?
System walki... No, trochę go tam zmienili, ale nadal czekali w kółeczku, aż jeden tak. Po drugim zostaną wybici, także to słabo dość.
Tak, tak, to że czekali to akurat jest minus, ale nie było już tak łatwo.
Tak, było zdecydowanie trudniej, ale chyba największą zmianą, jaka była w ogóle, największą jakimś featurem, jaki był w Assassin's Creed'ach, to były chyba bitwy morskie, które zaczęły się od Assassin's Creed'a trójki, tak?
Tak.
I to była bardzo fajna rzecz, z której zrobili praktycznie całą grę, cały Black Flag był na tym oparty i to było bardzo przyjemne. Zresztą parę licho bohaterów głównych.
Bo... Żeby było śmieszniej, to dla mnie Black Flag był i jest dosłownie najlepszym asasynem, a nie jest o asasynach, tylko o piratach, nie oszukujmy się.
No tak, praktycznie mogliby inaczej nazwać tę grę. Ale że Assassin musi wyjść co roku, no to co innego.
Były plany, żeby Ubisoft zrobił odrębną markę w ogóle o piratach, z tego co pamiętam, no ale chyba nie wyszło.
No szkoda. Mógł być bardzo ciekawy, szczególnie, że ten system walk morskich był dopracowany.
Prawda. A wracając jeszcze co do Unity, to dla mnie największą zmianą w ogóle w tych Assassinach to był... Koop, który wydawał się na początku bardzo fajny i tak dalej, no i nie oszukujmy się, fajnie się grało w koopie, ale tak na dłuższą metę to jednak nudziło, bo te misje były dość powtarzalne.
No tak, i mało było tych misji na początku, chyba 6 misji koopowych, Jak my to ogrywaliśmy, o ile dobrze pamiętam, jeszcze nie było tych bitw klanów, gdzie było jakieś tam współzawodnictwo z innymi.
Mhm, to miało dopiero wejść dokładnie. Czyli no dość dawno temu w to graliśmy.
No, na premierę.
Ale to najgorsze było według mnie to, że naprawdę to wszystko było oparte na jednym schemacie, czyli rozpocznij misję, dobiegnij, kto pierwszy, ten lepszy dobiegnie do celu, kto pierwszy, ten lepszy go zabije i ucieknie z miejsca.
No i ucieczka.
Inni gracze w ogóle nie musieli tam istnieć tak naprawdę.
Mhm. Nie, no, nie,
były momenty, że jednak były potrzebne dwie osoby.
Mhm. To znaczy wiadomo, że to było ułatwienie, że jeden tam zabija główny cel, a reszta się zajmuje tymi przydupasami i tak dalej, albo odwraca uwagę i inne rzeczy, ale...
No, ja myślę też, że my nie graliśmy do końca w uprawdzie, bo my robiliśmy to schematem na Rambo. Podobno te wszystkie misje można było, grając dobrze kooperacyjnie, można było zrobić bez wykrycia jakiegokolwiek.
Możliwe, ale też to faktycznie tak było i pamiętam, że próbowaliśmy zrobić parę misji i po cichu, tak jak powinno się to robić i faktycznie było trudniej i różnie nam to się udawało, także okej, przyznam. No. Zyga, ty grałeś w koopie, tak?
Tak, grałem, ale ja jednak grałem w większości z losowymi osobami. No i taktyka również była na tak zwane Rambo, co zrobić.
Okej.
Był koop całkiem przyjemny, nie? Wracając do tego tematu Unity, to jego największym mankamentem faktycznie była strona techniczna i też, o czym zapomnieliśmy, mikrotransakcje. I to mi się bardzo nie podobało w Unity.
Ale te mikrotransakcje były całkowicie opcjonalne, to znaczy ale... tak opcjonalne jak w dzisiejszym MGS-ie.
Tyle,
obecnym,
że tam
o.
Za te mikrotransakcje, znaczy się wśród tych mikrotransakcji, oprócz samych tam bodajże strojów, były też chyba bronie.
Ciężko mi teraz sobie przypomnieć.
Wydaje mi się, że były bronie.
Nie, wydaje mi się, że broni nie było, ale można było to kupić boosty, czy tam specjalne punkty.
To na pewno.
Żeby można było zhakować i szybciej odblokować sobie lepsze bronie.
A tak, to prawda.
To na pewno było.
Było na pewno to. Były mapy wszystkich skrzynek za pieniądze prawdziwe, co jest dla mnie śmieszne w dobie internetu i
to jest,
w momencie, kiedy każdy może sobie googlnąć te mapy gdzieś na necie i po nich lecieć.
Aha, no tak. Ale wiesz co, to można porównać też do łatwiejszych fatality w Mortal Kombat.
A,
są również
tak, w zasadzie, no ale to jest te łatwiejsze fatality mimo tego kontrowersji, które wywołały, dla mnie są bardzo spoko opcją, bo jeśli ktoś tam mało gra albo gra no bardzo sporadycznie z, nie wiem, ze znajomymi na imprezie, to nie musi się uczyć i nie musi znać wszystkich kombinacji tych fatali, tak?
No tak, tylko wiesz, one nie są jakoś wyjątkowo trudne z drugiej strony.
No
ale
tak, to
jest przeznaczone dla tych, którzy po prostu nie chcą się uczyć, nie chcą szukać.
To z pewnością.
Są leniwi i mają trochę za dużo kasy.
Tak.
Można podsumować tak wszystkie transakcje.
Nie no, w niektórych grach są bardziej agresywne niż w Unity, które, no okej, ułatwiały grę, ale wszystko może... Te same rzeczy można było po prostu zdobyć albo grindując, albo przechodząc dalej fabułę.
Mówisz o takich pełnoprawnych produkcjach typu komputerowych, konsolowych, czy mobilnych?
W jakiej grze pamiętam, że były właśnie też takie mikrotransakcje, które pomagały skipować nawet jakieś misje. Teraz jest ciężko mi sobie przypomnieć tytuł, ale pamiętam, że kiedyś o tym czytałem. I na pewno było w czymś.
Ja sobie nic takiego niestety nie przypominam, więc nie mam jak potwierdzić tezy.
A czy ten cały nowy Assassin, który ma wyjść, Syndicate, ma zawierać koop? Wiecie może?
Nie mam pojęcia. Ja, jak mówiłem, się Assassinem przestałem interesować, tak też przestałem śledzić jakiekolwiek informacje. Jakoś jakimś cudem ten Jack the Ripper mi wpadł w przeglądarkę.
Z tego, co właśnie czytam, Ubisoft to confirms no multiplayer for Assassin's Creed Syndicate.
A, super, zero multiplayera. No to nieciekawie w sumie, no bo to była jednak fajna opcja.
Dla mnie typowa, opcjonalna rzecz. Nie wiem, było przyjemnie, ale nie, często tego nie używałem akurat.
W sumie lepsze to niż kolejny ten kompetytywny multiplayer, jak to było od Brotherhooda.
Oj, te tryby były złe, po prostu
mi się
były bardzo
podobało.
złe.
To
Na
znaczy,
mi się dobrze grało.
Jako odskocznia taka, no nie wiem, raz zagrać, zobaczyć co to jest i tak dalej, to faktycznie fajne, ale...
Nie no, pomysł był fajny, wtopić się w tłum i szybko atakować innych graczy.
Ale wyszło jak wyszło, każdy biegał po całej mapie i...
Plus balans tego nie był zbyt dobry, bo jak, no nie wiem, na przykład zaczęło się... 3-4 miesiące po premierze Asasyna chciało się wejść w ten tryb, to praktycznie się nie miało szans, bo ludzie już mieli wysokie levela.
I umiejętności jakieś tam
Tak,
mieli cudaczne.
Specjalne umiejętności i tak naprawdę się umierało nie wiadomo jak.
No,
ale
tak było.
W Brotherhoodzie to jeszcze było no, dość dobrze zrobione i w ogóle wykonane, ale potem jak już to przenieśli do Revelations, to była dla mnie masakra. W ogóle ten multiplayer jak w Brotherhoodzie był ciekawy w miarę i no...
To przyznam rację.
Mógł przyciągnąć gracza na trochę. Tak w Revelations w ogóle nie miałem ochoty tego dotykać. Nawet nie jestem pewny, czy wprowadzili jakiekolwiek zmiany w mechanice poza postaciami, mapami i tak dalej.
W mechanice dużych zmian nie było. Tam głównie w Brotherhoodzie miałeś tak jakby cały czas wskaźnik, gdzie jest twój cel, w jakich rejonach, prawda?
Tak było.
Mapy w Revelation były zdecydowanie mniejsze, nie miałeś tego wskaźnika. Musiałeś cały czas się rozglądać, czy czasem nie ma gdzieś tam tej postaci.
O, okej. Okay. A co do Unity jeszcze, Unity Syndicate, to po tym co widziałem, jak to dopiero co ogłaszali, też chyba na E3, to z tych większych zmian i chyba, no dobra, nie oszukujmy się, jedynych to będzie jazda dorożką i niezniszczalne konie,
które tylatują słupy i tak dalej.
To dalej mnie podają do dzisiaj. A druga opcja to tyrolka, tak? Czy inna lina z hakiem?
Mhm.
Coś takiego było.
Żeby można było się szybciej poruszać. Trochę mi to przypomina tą wyciągarkę z Just Cause. Oczywiście nie z taką mocą, ale no, sam koncept.
To można bardziej porównać do, nie wiem, pazura w Batmanie czy coś.
O, możliwe, że tak. Tak też.
Bo to już jest takie bardziej unormalnione w swoim rodzaju. I nie można rzucać tym samochodami i tak dalej. No dobra, to o Asasynie chyba pogadali. Coś jeszcze chcecie dodać?
O Asasynie chyba już nie ma co.
No. Tylko wzdychać.
Asasyn jak Asasyn. Nikt tego nie lubi, wszyscy to kupią. Ubisoft zgarnie hajs, zrobi kolejną część.
I tak co roku.
Ja im życzę, żeby nauczyli się na poprzednim błędzie, aby wyszło coś konkretnego. I od strony technicznej, jak i fabularnej. No i zobaczymy.
Okej. Okay. No dobra, to teraz wracamy do japońszczyzny. Yakuzę prawdopodobnie znacie i mam nadzieję, że graliście, bo jak nie, to się przestajemy lubić.
No to się przestajemy lubić.
Nie graliście w jakąkolwiek Yakuzę?
Nie miałem okazji nigdy.
A ostatnio w Plusie była piątka bodajże i to była też moja pierwsza styczność z tą częścią i ja byłem w niebo wzięty. Ale ja grałem w jedynkę dość dawno na pierwszą dwójce jeszcze i się zakochałem.
Ja sobie nie przypominam, żebym grał w jakąkolwiek Yakuzę, więc
to,
no niestety.
To szkoda, bo naprawdę warto nadrobić. To ciężko mi to ująć i w ogóle was przekonać do tego, no bo mimo wszystko gra ma dokładnie duży nacisk na taki... A ja nie wiem jak to nazwać. No zadania poboczne typu gra w baseballa, zabawa tymi kapsułami, co są popularne bardzo w Japonii i tak dalej, i tak dalej.
Minikierki.
No, minigierki wszelakie, nie wiem, randki, nie randki, także tego jest sporo, ale jeśli chodzi o fabułę, to ja jestem w niebo wzięty i w ogóle bierzcie mnie tak swoją drogą, ale ja lubię takie klimaty strasznie i to tak, to był taki wstęp do newsa o tym, że Sega oznajmiła, że wychodzi remake właśnie pierwszej Yakuzy na PlayStation 3 i PlayStation 4, także będziecie mieli bardzo dobrą okazję, żeby nadrobić.
Oczywiście. To ja przypomina mi trochę sytuację z remake'ami wszelakimi Final Fantasy. Również starsze części zostają teraz odświeżane. Nie miałem styczności wcześniej i teraz dopiero się za nie jakby wezmę. Tak samo będzie z Yakuzą.
Odświeżane w sensie typu porty na PC? Czy bo tam HD tego w ogóle nie ma.
Ale pytasz się o finale?
Teraz o finale, tak.
No, znaczy się, mają być tam remake, ale już wiem, że siódemka ma być rebootem raczej. Z tego, co
tak,
słyszałem.
Ta nowa ma być rebootem, to prawda, no ale to będzie widać, że to jest w ogóle gra nowej generacji, a powiedzmy Final 7, który niby wyszedł HD na PlayStation 4 ma wyjść, to jest zwykły port z PC-ta, a port z
ma
PC-ta...
Ma wyjść na PS4?
Tak.
Ten remake?
Remake, ten port z PC-ta, czyli no tak, Final Fantasy 7, która będzie po prostu na PS4 ponownie tak. Do kupienia. I to chyba wyszło już na wszystkie możliwe platformy. To
więcej
wyjdzie.
Pieniędzy, więcej.
No, Square Enix.
Ja rozumiem, że siódemka jest owiana pewnym kultem i w ogóle ludzie się w niej zakochali. To był jeden z pierwszych RPG-ów, jeśli nie JRPG-ów, które grali i tak dalej, ale co za dużo, to niezdrowo. Ja siódemki do tej pory nie skończyłem i obiecuję sobie to zrobić. Czeka tam na mnie kupiona cyfrowa wersja w PlayStation Store. Czekam, jak będę miał trochę więcej czasu, żeby mieć porównanie do remake'u, bo gdyby nie ten, znaczy do rebootu, przepraszam, gdyby nie reboot, to ja bym się w ogóle chyba siódemką ponownie nie zainteresował.
Grałem ja jednak poczekam na reboot, nie ruszam wcześniej. Jakoś ja tak, nie wiem.
Grałem w siódemkę kilka razy, ale maksymalnie doszedłem do drugiej płyty, jeśli to jest jakikolwiek wyznacznik, także obijałem się niestety.
Ja czekam na ten, nie na sam remake, ale na reboot. Ciekawie mnie, jak to teraz będzie wyglądało. Chociaż Final Fantasy 7 przeszedłem.
Ja samo nie. To, że będzie next genowa grafika z tego, co widać, to mnie już cieszy, bo mimo wszystko te takie kwadratowe klocki nieproporcjonalne i w ogóle to są jedne. Trochę odstraszające. Nawet jeśli by ten system walki został z 7 i w niezmienionej formie, ja bym i tak to pewnie wziął dla samej grafiki, przyznaję się.
No, nie ma co kombinować za bardzo z systemem walki. Niech zostanie ten turowy. Ale wiem, że zrobili coś takiego jak przy wydaniu Type Zero w HD. Chyba tam zmienili system walki, z tego co pamiętam.
Type Zero HD to wyszło w 2011 na PSP,
tak,
bodajże?
Tak, ale był zmieniony system walki bodajże.
Tak, i to był bardziej system walki z Kingdom Hearts.
Tak, i tak w 13 już tak też było, oprócz Type Zero.
Nie, no nie. W 13 się po prostu naciskało X.
Tak.
A nie, dobrze, rację.
No właśnie, ale w Type Zero to faktycznie miałeś tam przypisane różne umiejętności ataki do tam X, trójkąt, kółko i tak dalej i można fajnie pograć, robić kombosy i tak dalej. Także tam już się robiło coś więcej poza naciskaniem jednego przycisku.
Ale się odbiliśmy od tematu.
No trochę, no dobra, to dokończę tylko ten, może wychodzi ta Yakuza HD 21 stycznia i od razu zapowiedzieli, ale tak, 21 stycznia w Japonii, więc nie wiadomo kiedy u nas to wyjdzie.
Oj, no w ogóle.
Jak to z Yakuzą jest, bo dalej czekamy na piątkę, która wyszła w Japonii, to się tak na tym, ja dobrze orientuję. No i w jesienią 2016 roku ma wyjść Yakuza 6 też w Japonii. Na PlayStation 4 już, czyli ja mam nadzieję, że to wyjdzie na zachód z tłumaczeniem i że będę mógł to pograć, no bo ja jestem takim delikatnym fanboyem tej serii. Okej, to tyle ode mnie. Skoro wy nie graliście, to rozumiem, że też nie macie nic do dodania i możemy wrócić nawet do Final Fantasy, jeśli chcecie.
Co tu dodać, no? Nie wiem.
O właśnie, co do Final Fantasy, dokładnie. To nie mamy tego w rozpisce tych tematów, ale pokazali więcej informacji na temat...
World of Final Fantasy?
Nie, pełnoprawnej odsłonie następnej, która też się bardzo długo robi i której demo dodali do Type Zero HD.
Tak. Final Fantasy 15.
Mhm, dokładnie. I ja byłem sceptycznie do 15 nastawiony i nie chciało mi się po prostu na to czekać, bo to kolejna premiera, która była zapowiadana od dawna, ale nic z tego nie wychodziło. Ale kupiłem Type Zero HD, bo miałem trochę kasy i ciekawiło mnie to. I przy okazji sprawdziłem to demo i ja po demie stwierdzam, że jasne, z przyjemnością zagram, ale jestem ciekawy, co tam zrobią. Ale muszę przyznać, że system walki jest dość toporny.
A pytanie, czy grałeś przed patchem, czy po patchu?
Przed patchem i wróciłem drugi raz po patchu.
No, trochę poprawili tym patchem w sumie ten system walki, ale jest trochę dziwnie, no tak trochę. W moim odczuciu.
Chyba też na właśnie Tokyo Games Show pokazali więcej informacji na temat 15 już. Nie prześledziłem niestety, ale no mów.
Największe zmartwienia mam o to, że gra jest faktycznie ładna, nawet bardzo, ale trochę mnie, jakby to powiedzieć, wystraszył fakt, że ta gra często gubi klatki. Mhm. Obniża się płynność w czasie walki zwłaszcza i nie wiem, jak wyjdzie w pełnoprawnej wersji, jak to będzie wyglądać. Także poczekam na pierwsze recenzje na pewno i nie skuszę się na premierówkę jakby.
W demie 15 to Episode Dusko, tak to się chyba zwało. To był zamknięty teren w miarę, no bo jednak tam było miejsce do pobiegania i do porobienia rzeczy.
Spory teren był całkiem.
No mimo wszystko był zamknięty, dobra. To był jeden z poziomów, jeden z poziomów, który będzie w 15. I tam faktycznie ta gra się cięła strasznie i w ogóle tak dziwnie działała.
To można zwalić na to, że to jest na pewno jakiś wczesny build, demo przygotowywane raczej na szybko. Bo teraz już zauważmy, dema gier wychodzą coraz rzadziej.
Nie, wiesz, martwię się trochę, że po prostu przedłużyli z tą grafiką i będą musieli zrobić downgrade graficzny.
No ale downgrade graficzny praktycznie w każdej grze się...
Ma miejsce, tak.
Materiały wcześniejsze praktycznie ze wszystkiego są dużo ładniejsze niż...
W różnych stopniach, prawda? W downgrade na większą skalę i na mniejszą.
Ja mam nadzieję, że 15 mimo wszystko nie zbrzydnie po tym downgrade'ie, no bo ja się go spodziewam, nie oszukujmy się. I jeśli będzie mniej więcej w takim poziomie, w jakim była w tym demku, to jest ten content, bo to faktycznie bardzo ładnie wygląda. Mhm. Tylko żeby lepiej działało.
No właśnie.
A 15 ma wyjść na pecety, czy tylko na konsolę?
Na pecety też, z tego co wiem. Muszę się upewnić.
Mi się wydaje, że Squeenix postanowił, że większość swoich finali wyda na pecety. Nawet Type Zero ostatnio wydali na peceta.
Final Fantasy 15.
Nie, na razie konsole.
Tak, tylko okay. PlayStation i Xbox One są zapowiedziane.
No to jeśli się tego trzyma, no to będzie fajny ekskluzyw konsola.
To się zmieni może kiedyś.
Swoją drogą to zauważyłem, że pecety i ekskluzywy praktycznie wymarły na to. Czy większość jest multiplatformowa, jeśli o to chodzi? Jeśli chodzi o takie duże produkcje, tak? No bo indyków nie liczę ze Steama czy tam.
No tak, ale powiem tak cały czas, że RTS-y na przykład na konsoli nie mają szans, żadnych.
Tropico wyszło na PS4 sam nie grałem, ale z różnych opinii tam w internecie, nie internecie, to gra się bardzo przyjemnie w Tropico.
Ja grałem w demko.
I jak?
No jest całkiem relaksująco, aczkolwiek nie gra się super wygodnie, bo w końcu pad.
Mhm, ale zdarzyło mi się touchpad, grać... nie? No to...
Tak, może... tak.
Używa się go w ogóle tam?
Nie specjalnie, z tego co pamiętam. A chciałem powiedzieć, że grałem jeszcze w innego RTS-a, w Halo Wars na Xboxie dawno temu.
O Boże.
I tak, ale ta gra nie była taka zła, była bardzo przyjemna, tylko po prostu sterowanie padem w strategiach... No, nie należy do najwygodniejszych.
Dobra, wyobraźcie sobie StarCrafta. Jak StarCraft, który jest mega dynamicznym RTS-em, miałby zostać przeniesiony na konsolę. Nie wyobrażam sobie grania w takie gry, albo w Warcrafta jakiegokolwiek na konsoli. RTS-y zawsze będą królowały i raczej będą ekskluzywne dla PC-ów ze względu na sterowanie.
Ja sądzę, że Sony, czy tam nawet Microsoft bardzo by nie ucierpiało, gdyby dodali możliwość tam w niektórych właśnie produkcjach typu RTS-owych podłączenie klawiatury i myszki do konsoli. No bo hello, klawiatury i tak działają, ale tylko w przeglądarkach na konsolach, nie?
Okej, ale to teraz jakby zrobić zabezpieczenie, żeby potem tej klawiatury i myszki nie korzystać w innych produkcjach?
Sądzę, że to nie byłoby problemem, no bo pamiętaj, że na PS3 jeszcze do Unreala chyba dodali możliwość grania na klawiaturze i myszce.
No, w Battlefielda też można było grać i to było mega niesprawiedliwe.
Nie wiem, jak miała sytuacja w Battlefieldzie, ale...
Znaleźliby się ludzie, którzy po prostu by obeszli to zabezpieczenie, dlatego nie chcą czegoś takiego zrobić.
No, bardzo możliwe. Ja niestety nie chcę tutaj wytykać różnych teorii, po prostu to jest kolejne takie moje ciche ten, życzenie. Ja bym się wcale nie pogniewał i tak dalej. Okej, to odbiliśmy znowu od tematów naszych tutaj na rozpisce, ale tak wracając, to w ogóle to jest dla mnie dziwna sprawa. Jest coś, co się nazywa NIO. Nie wiem, czy to tak się powinno czytać. I to było... miało być ekskluzywem na PlayStation 3 i ogłoszono to w 2005 roku. Mhm. I dopiero do tego wrócili też na TGS-ie bodajże. I ja w ogóle nie rozumiem. Pierwszy raz widzę ten tytuł i w ogóle tę grę.
Ja nic o tym nie kojarzę.
W 2005 roku to ja się tak nie interesowałem grami w ogóle, ale przynajmniej obiłoby mi się to uszy. A tak to jest gra duch, która niby była zapowiedziana te 10 lat temu.
No nawet nie w 2005, tylko w 2004 właśnie czytałem.
O, okej.
Mhm. No i gra jest taka rodem Dark Souls.
A dla mnie to jest beznadzieja, dokładnie. Jest sobie ten 16-wieczna Japonia. I to tyle ze zmian jak dla mnie. Tak to jest Dark Souls kropka w kropkę.
Czyli kolejne po prostu Souls'o podobne.
Tak jest.
Mm-hmm. Ale to oni się nawet z tym chyba nie kryją. Tak samo jak Lords of the Fallen, które...
Znaczy się, na ich obronę można powiedzieć to, że oni już planowali tą grę dawno temu, zanim...
Ale ona nie miała tak wyglądać. Oni to sami powiedzieli, że ta gra zupełnie tak nie miała wyglądać. Także...
Wiesz, dla mnie to jest okej. Ja ten gatunek bardzo lubię. Nie wiem, czy prędzej czy później pewnie zagram, ale... Nie wygląda to jakoś tak super na ten moment. Nie wygląda to na super dopracowaną grę, no ale zobaczymy.
To znaczy tak, jeśli chodzi o Souls'o podobne gry, bo to już się pewnie będzie powoli robił w taki gatunek w grach, grałem w Lords of the Fallen, tak, bo oprócz tych Souls'ów i Bloodborne'a, i dla mnie Lords of the Fallen to jest jedna z najgorszych gier, w które kiedykolwiek grałem. Wszystko było takie toporne i w ogóle leniwe i słabo zrobione, ale nie. Ludzie to widocznie lubili. Tak?
Ja tutaj się nie zgodzę, bo według mnie Lords of the Fallen jest bardzo przyjemną grą, tylko my prawdopodobnie byliśmy, nie jesteśmy targetem tego, bo my mamy doświadczenie Soulsów z takich gier i my się cieszymy tym, że te gry są bardzo trudne. A The Lords of the Fallen chciałoby być takie Soulsowe, ale jest zrobione pod bardziej codziennego gracza.
Wiesz co?
Ono aż tak nie każe za błędy jak Souls'y, bo w Souls'ach popełniasz błąd, jesteś martwy. A tam niby musisz się uczyć taktyk, nauczyć się tego movesetu przeciwników, znaleźć jakieś ich słabe punkty, ale jest to zrobione bardziej casualowo.
To znaczy, wiesz co, to jest dla mnie też teraz zabawne, ale... Mi się grało trudniej w Lords of the Fallen, o wiele niż w Souls'y.
Mówili, że gra jest wolniejsza, a w sumie Dark Souls'y są też wolną grą.
To wyobraź sobie, jakie jest Lords of the Fallen. Tam ta postać to był dosłownie czołg i się nim w ogóle ciężko sterowało, to raz. Dwa, ja w Lords of the Fallen ginąłem dwa razy częściej, co najmniej, niż w Souls'ach. I nie wiem, może to jest przez to, że jestem przyzwyczajony do mechanik Souls'ów, ale... Gra w Lords of the Fallen mi nie sprawiała najmniejszej satysfakcji i do tej pory tego nie skończyłem.
Ja miałem okazję około 20-30 minut, bo u znajomego grałem właśnie pograć w Lordsy i po prostu widziałem, że chcemy być Soulsami, ale też dla casuali, dla tych graczy, którzy nie są hardkorowcami, nie chcą umierać 500 tysięcy razy na jednym bossie, żeby się nauczyć jego movesetu i wszystkich mechanik danego przeciwnika. Jest to wolniejsze, na pewno od Bloodborne, czy od Soulsów? Nie wydaje mi się. Tempo gry było podobne, ale po prostu mechaniki trochę inaczej działały.
Czyli skoro Chmurowaty ginął dwa razy częściej niż w Soulsach, jest casualem.
No, nie, bo też miałem problem, że ciężko było mi się wczuć, bo byłem świeżo po ogrywaniu Dark Soulsów 2 na PC-cie te mechaniki tam były trudne i po prostu przestawienie się z tego, jakie mechaniki są w Soulsach, w Bloodborne, których można się już spodziewać, bo dużo widzieliśmy, po prostu widzimy i teraz na przykład w Bloodborne spotykałeś nowego bossa i kojarząc po prostu z poprzednich gier Soulsopodobnych, mogłeś jakoś te mechaniki starać się przewidzieć, a te mechaniki w Lorsach są zupełnie inne.
No, no tak. Przede wszystkim tempo gry, nie? Tempo no, gry. Tak. Lordsy mówicie, że są wolniejsze. Ja osobiście nie grałem, ale oglądałem gdzieniegdzie. Sam miałem zamiar grać, dopóki nie nabyłem ponownie Bloodborne'a. No i faktycznie, to jest tak, mówicie, tempo gry przede wszystkim na to wpływa. Tak jak ktoś na przykład zasiądzie za sterami Bloodborne'a po raz pierwszy, też zdziwi się, bo ta gra jest szybsza. Trzeba się do niej przyzwyczaić.
Tak jest. No, to w każdym razie, wracając jeszcze do Nio, to mam nadzieję, że to jednak będzie coś, jeśli chodzi o dynamizm, to na poziomie Bloodborne'a i mam nadzieję, że to szybko stanieje po premierze, jak już wyjdzie, bo zagrałbym w to, ale nie za pełną cenę.
No.
Oglądając, włączyłem sobie teraz na drugim ekranie gameplay, to nawet wydaje mi się, że to będzie bardziej dynamiczne niż Bloodborne. Jeszcze szybsza gra.
Ja przede wszystkim lubię feudalną Japonię i te klimaty, też japońską mitologię i Okami bardzo mi się podobało, jeśli o to chodzi, ale to już tak abstrahuję. I okej, okay, mi się podoba klimat, przeciwnicy i w ogóle cała ta otoczka i mam nadzieję, że fajnie mi się w to będzie grało, nie tylko ze względu na wizualia i otoczenie.
No, ja akurat tej gry nie patrzę na nią sceptycznie pod kątem, że jest to gatunek Souls-podobny, ale pod tym kątem, że wygląda póki co tak trochę biedniej. Nie wiem, brakuje tam trochę pomysłu w tej grze. Na razie to tak wygląda całkiem identycznie jak Dark Souls, tylko po prostu inne klimaty. No i nic więcej.
Ja się może, tylko z... no, no mów, mów, mów.
Może tam wprowadzą jakieś inne patenty w dalszym gameplayu, jak gdy pokażą za jakiś czas, no ale póki co to nie robi wrażenia.
Wiesz, co mnie tylko dziwi, skoro oni to tam robią od 2005? Nie wiem, czy mieli przerwy, czy nie, ale skoro to robią od tego czasu i kombinują z mechanikami, to mam nadzieję, że nie pokazują jednego z pierwszych buildów teraz na tej pierwszej zapowiedzi, takiej głównej.
Przerwy mieli na pewno, no przecież przez taki czas to...
Nie, no wiesz, niby The Last Guardian się też niby robi cały czas.
Nie, tutaj akurat coś tłumaczyli chyba kłopotami finansowymi, ale nie jestem pewien. Gdzieś coś czytałem na ten temat właściwie. No tak, no i czekamy i zobaczymy, co to będzie też. Tak, kolejna niewiadoma.
Nio ma wyjść też tylko w 2016 roku, Boże, i tylko na PlayStation 4. Także to jest kolejny ekskluzyw i to się chwali akurat, bo ja ekskluzywy na PlayStation bardzo lubię.
Ja również bardzo lubię. Przeważnie są dopieszczone i za to je cenię. No i też to jest taka karta przetargowa konsol głównie, nie?
Dokładnie. Okej, okay, to było na tyle z tematu Nio. I tak śmiesznie, bo trochę przeskakujemy z kontynentu na kontynent, jeśli chodzi o pochodzenie gier, ale tutaj na liście mam Kingdom Hearts 2.8. Graliście w Kingdom Hearts? Lubicie? Czy ta Disneyowa otoczka w ogóle wam nie pasuje?
Moim zdaniem Kingdom Hearts jako gra pod względem mechaniki podoba mi się. Gra się w to bardzo przyjemnie, ale no nie, jakoś nie mogę się przekonać do myszki Miki, która wraz ze mną próbuje pokonać jakiegoś wielgachnego bossa.
To znaczy, wiesz, ja pierwszy raz w Kingdom Hearts zagrałem, jak byłem jeszcze młodym łebkiem przed 15, także do mnie to jak najbardziej trafiało, w ogóle fabuła mi się wydawała super sensowna i tak dalej, ale tak z czasem to... Grałem, kolejne części grałem i tak właściwie to z sentymentu i dlatego, że lubię te klimaty dalej, tam ze mnie zostało to takie dziecko i mi się to podoba, ale to Kingdom Hearts HD 2.8 jest dla mnie zupełnie bezsensownym strzałem. To jest trochę jak z Ground Zeroes, bo tutaj chodzi o to, że dostajemy w tym Kingdom Hearts HD Remaster, czyli pewnie jedynka znowu zremasterowana, ale na PS4. Dodają nam do tego demo tak naprawdę Kingdom Hearts 3, bo to ma być dalsza część fabuły z Birth by Sleep, ale połączona właśnie z wydarzeniami z trójki. Także to jest dla mnie dziwne i Ground Zeroes All Again. i do tego dostajemy film w HD, co jest dla mnie zupełnie bez sensu. Z serii Kingdom Hearts oczywiście, w klimatach Kingdom Hearts. Czyli kupujemy remaster jedynki, dostajemy do tego demo trójki i film.
Bez sensu.
I to ma być na PS4 oczywiście.
I pewnie za będzie... pełną cenę.
Tak, za pełną cenę pełnoprawnego tytułu. Tak,
Teraz mogę ja się wypowiedzieć jako
jasne,
osoba...
Sorry.
Nie, czekałem na właściwy moment. Mogę się wypowiedzieć jako osoba zupełnie zielona. Nie miałem nigdy styczności z tą marką. I pewnie tam odpowiem na poprzednie pytanie. Mówiłeś, czy odpowiadają nam te postaci z Disneya.
Tak, tak, bo no Final Fantasy rozumiem, że jest okej. Bo to jest taki mishmash.
Tak. Nie, mi to nie przeszkadza właściwie. Jestem już tak przyzwyczajony po tym, jak grałem Little Big Planet przez jakiś czas Tearaway. Gry również nakierowane głównie na młodsze grono. I odpowiada mi to całkiem. Nie mam większych zastrzeżeń, chociaż wiem, że to trochę infantylne w pewien sposób, ale czemu nie? Sama mechanika też mi się podoba, chociaż nie grałem, ale przyglądałem się temu. No i prędzej czy później pewnie też zagram, ale nie, na pewno nie od razu.
Odnośnie jeszcze, i odnośnie jeszcze tego, że to gra dla dzieci, to pamiętajcie, że po dwójce mimo wszystko to zaczęło się robić takie fabuła i klimaty, które miały celować w trochę dojrzalsze grono.
Tak.
I ja co prawda z tych pobocznych odsłon to grałem najwyżej, nie wiem, z godzinę, dwie, czyli to Birth by Sleep na PSP, czy tam 358 Two Days, które są tytułami czysto tymi handheldowymi, ale jeśli chodzi o główne fabuły, no to jedynkę i dwójkę, no to po dwójce już faktycznie zaczęło się robić dojrzalej. I mam nadzieję, że trójka, no bo to jest 2.8 ma być tym wstępem do trójki, to mam nadzieję, że trójka dalej będzie kontynuowała ten trend bycia dojrzalszą i że będę się dobrze bawił jako to dziecko we mnie sprzed kilku lat i jako teraz ma obecnie. No bo jeśli chodzi o dynamizm i mechaniki z tego, co pokazywali też na E3, to ja już jestem zadowolony.
A to teraz ja mam takie pytanie. Bo wiadomo, kiedy wychodzi Kingdom Hearts trójka, czy nie?
A w 2016.
Dobrze, to czy...
Jeśli chodzi o miesiąc, to nie pamiętam niestety.
Okej. Ale pytanie, czy mogę usiąść do Kingdom Hearts trójki bez znajomości poprzednich części?
Ciężko to zweryfikować, bo tak naprawdę nie mam...
No, albo ewentualnie z dwójki... Grać w dwójkę, nie grając w jedynkę. Jak to wygląda?
Jeśli chodzi o dwójkę, to było bardzo fajnie zrobione, no bo jeśli chodzi o dwójkę, to ona się zaczyna od zupełnie innej postaci, tak? Która nie była wcześniej w serii. I to jest trochę jak z poznawaniem, właśnie jakbyś zaczynał od nowa jakąś serię od pierwszej części, bo tam też ta postać nie wie, co się dzieje tak naprawdę, skąd ma klucze, keyblady, nie keyblady. Co tu za potwory i to właśnie mi się wydaje bardzo fajnym wprowadzeniem i dopiero później dochodzi ten główny protagonista z wcześniejszej części, także próg wejścia jest bardzo otwarty i mam nadzieję mimo wszystko, że trójka w trójce będzie podobnie, no bo jakby nie było, to jest pierwszy ten tytuł z Kingdom Hearts, pierwsza produkcja z Kingdom Hearts w tytule, która wychodzi na nową konsolę i która jest tak naprawdę obsypywana przez remastery, no bo ponoć niewiele osób nie miało PS3, które mają teraz PS4, tak? Więc sądzę, że zrobią to łatwo przyswajalne, jeśli chodzi o nowych graczy, w sensie Kingdom Hearts 3.
No, jeśli tak będzie, to może się skuszę, bo w jedynkę i dwójkę nie grałem, jedynie co pograłem to chwilę na 3DS-ie Kingdom Hearts
na 3DS?
Dream Drop Distance?
Aha, czyli kolejna handheldowa typowa produkcja, która mnie niestety nie interesuje.
Pograłem chwilę, grało się przyjemnie, ale fabularnie to tak czułem się trochę zagubiony, o co tu chodzi.
Ja nie wiem, niestety się nie interesowałem Dream Drop Distance, no bo nigdy nie miałem konsolki Nintendo w rękach. Tak. Ale z tego co wiem, to większość części, jeśli nie w formie gry, to w formie filmiku wyszła w HD na PS3. W tych innych 1,5, 2,5 w remasterach.
To nazewnictwo według mnie jest dość dziwne.
Aha, to jest swoją
drogą. Myślę,
że
ciężko jest się w tym połapać komuś, kto jest jakoś nowy z tą serią, a chciałby zacząć przygodę.
No, tak. To znaczy można to wziąć na logikę, no bo Kingdom Hearts 1,5 zawiera jedynkę i tamte handheldowe części niektóre, a Kingdom Hearts 2,5 zawiera dwójkę i inne handheldowe części.
Aha, to tak działa, okej.
Okay. No w skrócie.
Dobra.
Ten twórca Kingdom Hearts tłumaczył, że to jest jakaś matma typu 2, czyli druga część, plus tam inne części, 358 przez 2 dni i tak dalej, to się sumuje do 8 w tym wypadku, czy tam 5 i tak dalej. Także no, Japonia i Azja ogółem.
Gra dla matematyków.
I tak samo jak z numeracją Metal Gear Solidów.
Nie no, jest 5 głównych części, a reszta no to takie spin-offy właściwie.
Ale ja mówię w sensie też chronologicznym, tak?
A, no to już jest swoją drogą. To jest Metal Gear Solid i Hideo freaking Kojima.
No dobra, to mówiliśmy myślę Kingdom Hearts'e. Mm-hmm. Raczej my z Zegą tutaj nie mamy zbyt dużo do powiedzenia.
Tak ja jest. Się trochę nagadałem.
Ty się nagadałeś jako znawca tego tematu.
Jeśli chodzi jeszcze o TGS, to już właściwie kończymy ten temat, no bo co nam tutaj zostało? To, że Project Morpheus został zmieniony na PlayStation VR, to chyba nie jest nie wiadomo jak ciekawe.
Ale to pytanie do was. Jak myślicie? Będziecie nabywać VR-a, czy nie będziecie?
Ja się wypowiem pierwsze, jeśli mogę, i ja nie kupię VR-a za prędko, no bo oni, twórcy i w ogóle Sony stwierdziło, że to będą sprzedawali za cenę pełnoprawnej konsoli, czyli bodajże 2000.
Nie, 1500 do 1800 bodajże.
Gdzieś było chyba podane, że $300-400 będzie kosztować.
W każdym razie to widziałem ostatnio, że 1500 to jest minimum za, no nie wiem, powiedzmy Oculusa od Sony, to jest dla mnie chora cena niestety. Więc nie mogę sobie pozwolić na to na premierę tej zabawki.
Jest to gadżet, nowy gadżet i nie wiemy jak się spisuje, także poczekamy na opinię ekspertów. Cena trochę opadnie i może wtedy się skuszę. Jak dla mnie na razie cena jest dość wygórowana. A poczekam także z tego względu, że kiedyś był taki bajer jak PS Move bodajże, który został zaniedbany podobnie jak Vita. No i Sony lubi niestety zaniedbywać swoje zabawki.
To prawda. Jeśli chodzi o te w ogóle zabawki z wirtualną rzeczywistością, to mieliście styczność z Oculusem? Bawiliście się nim?
Ja nie.
Ja miałem na wszelkiego rodzaju targach, typu PGA w Intel Extreme Masters. Jeśli chodzi o tą, najczęściej jest pokazywana jakieś tam demo kolejki górskiej.
To widziałem na niektórych filmikach i to no, faktycznie mogło mylić zmysły.
Ja jestem mocno podatny na to i podobno faktycznie się bujałem, musieli mnie łapać, bo bym się przewrócił. I na Intel Extreme Masters, na jakim stanowisku w zeszłym roku miałem okazję korzystać z Oculusa jako takiego pełnoprawnego wyświetlacza i kontrolera. Grałem w jakąś mocno zmodyfikowaną wersję Counter-Strike'a, gdzie obracałem się Oculusem, miałem jeszcze specjalny pistolet, który nie wiem na jakiej dokładnie zasadzie działał, bo nie było to nic z mówem ani nic takiego. I kontrolowałem też chodzenie, bo byłem na jakimś tam specjalnym urządzeniu, które śledziło ruch moich nóg. To było genialne przeżycie. Ciężko było przez chwilę się na początku ogarnąć to sterowanie. No. Bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego. Choć wydawałoby się to dość proste, bo chodzisz normalnie, rozglądasz się normalnie, ale jednak z celowaniem były problemy.
Ale zobacz, że jeśli chodzi o Oculusa, to co innego mieć samego Oculusa na sobie, a co innego jeszcze tą bieżnię.
Tak, tą bieżnię.
I pamiętajmy, że to są drogie zabawki, więc na pewno nie każdego będzie stać na komplet tego VR.
Tak, kompletnie będzie stać. Ale też i wracając do tego, to było niesamowite przeżycie, ale z tego co widziałem, jak już filmy na YouTubie i niektóre gry, które jakoś tam były przystosowane jakoś do tego Oculusa, typu Team Fortress, miałem czy to nie był fake, ale widziałem człowieka, który grał w Mirror's Edge'a na Oculusie.
Wow.
Ja zazdroszczę. Przeżycia, które musisz mieć przy Mirror's Edge'u, muszą być niesamowite. Podczas robienia tych wszystkich wall jumpów i tak dalej, grałbym.
Właśnie ja... w tym rzecz, że ja Oculusa właśnie chciałbym do tego typu gier jak właśnie nowy Mirror's Edge. Nie liczę, że on wyjdzie z tym, nie będzie kompatybilny z PlayStation VR przez długi czas i nie wiadomo nawet, kiedy PlayStation VR wyjdzie, chyba że już jest lata premiery.
Ale... 2016.
Aha, no tak.
Rok pustego portfela.
Dokładnie, no ale wracając, to ja nigdy nie miałem z tym styczności i ja bym nie kupił kota w worku tak naprawdę. Okej, nowa zabawka, ale jakbym, nie wiem, czy mam dłości przy graniu przy takim czymś, nie wiem, jakbym na to reagował i bałbym się wydać tyle kasy.
Z tego względu są właśnie na targach pokazy, na różnych imprezach.
Tak, ale dajmy na to, że nie masz sposobności na tych targach być, bo akurat, nie wiem, nie masz czasu, coś cię omija i tak dalej.
No, już ale jest ciężej.
Zażyczysz sobie, żeby, a spróbuję sobie z goglami wirtualnej rzeczywistości. I dajmy na to, crash w tego nowego Mirror's Edge'a, który wyjdzie i zaczynasz robić te wszystkie role, nie role, bieganie po ścianach i no musisz siedzieć z wiadrem między nogami, nie?
No prawda, no ale myślę, że pojawią się odpowiednie recenzje czy opinie też i tam ktoś zabierze głos w tej sprawie, czy rzeczywiście wywołują mdłości.
Mam nadzieję, że tak będzie, bo
sam nie wiem, jak bym reagował, też przyznam rację. Nie miałem tego założonego jeszcze na twarzy. Aczkolwiek widziałem kolejki, ale były tak długie, że nie chciałem jednak w tym uczestniczyć.
Okej, okay. To jeśli chodzi o PlayStation VR, to tyle. Jeszcze jeśli poruszamy temat TGS-u, to wychodzi King of Fighters 14, ale ja się King of Fighters nie interesuję w ogóle.
I to jest bijatyka, tak?
Tak, wiem tylko, że to jest bijatyka i chyba 2D.
I zaczynała na automatach.
Tak, i zaczynała na automatach.
Obecnie już chyba 3D, no, najnowsza część.
No to jest wszystko, co wiem, ale pomyślałem, że to dodam jednak, bo może ktoś się bijatykami interesuje. I też w 2016. Było For Honor od Ubisoftu, ale mnie For Honor w ogóle nie interesuje, no bo Ubisoft, tak, ja nie liczę, że oni zrobią jeszcze coś takiego rewolucyjnego.
Krótko mówiąc, MOBA to jest, tak? Tak wygląda przynajmniej.
Wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest MOBA, tylko...
Arena
z mieczami.
Nie, bo tam coś słyszałem, że ma być jakieś zajmowanie punktów, żeby przepchnąć wojska dalej. Ma to jakieś tam mieć niby podstawy MOBA, ale to na pewno nie będzie czymś, co takim stricte MOBA.
No
to będzie jakieś
tak.
Połączenie gatunków.
Gry akcji z elementami MOBA.
Ale to znaczy... wygląda dobrze.
Obiecali, że pojawi się demo, także chyba, że mówili o demie w sensie prezentacji. No ale jeśli to jest demo takie, że wersja demonstracyjna gry, to ja z chęcią to sprawdzę. Bo to ja jedyne, co na razie mogę zrobić.
Ładne animacje, pomysły ciekawe. No, zobaczymy. Ostatnio mało gier, pojawia się mało gier o tematyce rycerskiej, że tak powiem.
To znaczy tam rycerze jak rycerze chodzi po prostu o walkę bronią białą.
Tak. No to też są
samuraje.
Tak. Właśnie. No dobra, no to TGS mamy zamknięte, mam nadzieję. I mam nadzieję też, że nie zapomnieliśmy o niczym ważnym. Mam nadzieję ponownie w takim razie. I możemy przejść do jeszcze jednej zapowiedzi, że tak to mówię, która nazywa się Allison Road i wylądowała na Kickstarterze. Macie pojęcie, co to jest, zanim wam zdradzę?
Ja nie mam pojęcia.
Ja mam.
To Patmecz, wyobraź sobie, że ludzie po zagraniu w PT, czyli demo Silent Hills, które nie wyjdzie i nawet w sumie mi nie tego nie szkoda, stwierdzili, że walić to zrobimy własne PT. I Allison Road ma być takim PT, dokładnie, takim PT i ma być opcjonalny ponownie Oculus Rift tam.
Okej. Okay. To już jestem bardzo zaciekawiony.
Od strony graficznej, że tak powiem, wygląda bardzo ładnie.
Mhm. Jest zrobione na silniku Unreal 4, także no w sumie nic dziwnego.
O tak, może być robione na silniku, aczkolwiek no jest całkiem dobrze wykorzystany. Gra wygląda ładnie. Realistycznie nawet. A co z tego będzie? No kurczę, widziałem gameplay. Faktycznie jest on straszny momentami, ale tylko momentami, ale no czego wymagać? To jest krótkie przedstawienie gry.
to, co widziałem, to to było, no dobra, nie kropka w kropkę, ale bardzo mocno inspirowany PT. Nawet ten straszak biegający po domu był bardzo podobny do tego straszaka z PT.
Długo się budowało napięcie w tym gameplayu, długo, długo, ale koniec końców był straszny, tak.
Tak, tak,
tam
to prawda.
Tam koniec był bardzo straszny nawet.
I jeśli chcecie się z tym spróbować i w ogóle poprzeć projekt, to jest na Kickstarterze, za 28 dni się kończy termin. Chcą zebrać
250
tak, funtów.
I mają 86 tysięcy.
Czyli no nieźle jak na start, no bo to niedawno weszło na
Kickstartera. 3 dni chyba temu musiało, bo 30 dni jest na Kickstarterze ogólnie.
Okej, okay, no to nie wiem, jak im się uda, to spoko, pewnie sprawdzę. Chociaż nie, no nie sprawdzę, bo to nie wyjdzie na konsolę, a ja PC tam mam do dupy. To nie sprawdzę, ale tak jak na po Silent Hills płakał nie będę, tak to sprawdzę. No bo
ej,
nie?
Ale to ma wyjść na konsolę.
Tak? Z tego co zauważyłem, to oni...
W większym wkładzie może wyjdzie.
Przeglądam właśnie opcje te wsparcia i za 20 funciaków masz...
Faktycznie.
Nie, za 32 funciaki.
Nie, za 32 dolary.
Tak, $32. Eko,
ominęło
mnie
to.
PS4, Xbox One.
Mm-hmm. Kurde, no to... Dobra, może faktycznie to sprawdzę, jeśli już wyjdzie i o ile wyjdzie.
Ale za PT będę płakał, mimo że to ma być jakiś tam duchowy odpowiednik tego, duchowy następca, bo jednak to była gra Kojimy.
Mam jeszcze wrażenie, że wróci do nas to PT w innej formie, ale wróci. Takie mam wrażenie i jestem bardzo zadowolony, że Allison Road prawdopodobnie pojawi się, bo projekt zostanie wsparty dość dużą liczbą pieniędzy i jestem zadowolony z tego względu, że jest mało dobrych gier z gatunku horror.
Mm-hmm, też nad tym ubolewam, ale wracając do PT, to mi tego nie szkoda z bardzo prostego powodu. Gdyby to nie nazywało się Silent Hills i nie nawiązywało do tego, to ja bym się bardzo cieszył. Ale marka Silent Hill była tak bardzo gwałcona przez Konami przez te wszystkie lata, że
no ja
chciałbym, żeby po prostu umarła już.
Ja nie jestem jakimś nigdy nie grałem za dużo w Silent Hills, więc nie mam jakiegoś tam... nie czuję nic do tej serii, więc dla mnie nie miało to znaczenia, że to mają być Silent Hillsy.
No,
po prostu dla mnie to miała być dobry horror od Kojimy, a wiem, że
dobry
Kojima
by... Dobry horror od Kojimy. Dobra gra od Kojimy.
Wiem, że Kojima by zrobił świetny scenariusz do tego.
Wszędzie by powsadzał nanomaszyny. No ale tak odbijając, to ja też właśnie nie tęsknię za tym, że Kojima to robił, tylko że Del Toro, bo Del Toro ma faktycznie bardzo fajne pomysły i w ogóle, także tego mi jedynie szkoda.
Pomysły tych dwóch byłyby naprawdę, myślę, że bardzo dobre.
I bonusowo aktor.
A, no Norman Reedus, tak, ale ja go jedynie kojarzę Shame on Me z The Walking Dead i nie rozumiem, nie wiem, kultu owianego wokół niego.
Aktorem jest dobrym.
Internety. No ale to moje po prostu takie. A odnośnie PT to mogło wyjść naprawdę coś bardzo dobrego z tego, to grając tylko samo PT, tak, jeśli chodzi o pomysły Kojimy, no bo jednak te, jakby to ująć, smaczki, czy tam przebijanie same o czwartej ściany było bardzo fajnie. Ja lubię ten patent z przebijaniem czwartej ściany, także to było in plus, jeśli o to chodzi. Bo no, w pewnym momencie były te takie, nie wiem, plansze z tym, że media zostały usunięte i tak dalej, w sensie pliki źródłowe i inne tego typu rzeczy, także to było okej, okay. Ja to bardzo lubię.
PT było demem, ale zawierało wiele ciekawostek i ukrytych bajerów, że tak powiem.
Ludzie bardzo długo to rozkminiali, no i samo to, jak to przejść, było bardzo długo rozkminiane i ja się wcale nie dziwię, bo tworząc PT... Rozumiem, że to miało być wstęp do teasera Silent Hills i że miało być to dla wybranych, ale pewnych rzeczy się po prostu nie dało zrobić, jeśli chodzi o przejście, no bo ludzie tam wymyślali swoje teorie spiskowe, że trzeba mówić do zestawu słuchawkowego jakieś imię, nie wiem.
Ale to działało.
To znaczy, nie wiem, czy to działało, bo...
Ja byłem świadkiem, działało.
Ja to próbowałem jako ostateczna forma przejścia tego już, bo miałem wszystko w dupie, nie wiedziałem, jak to przejść, więc próbowałem najgłupszych rzeczy. Typu, nie wiem, 3 razy płacz dziecka, potem wrócenie do początku
holu. Ale holu. To chyba jako ciekawostka prędzej było traktowane niż samo przejście.
Możliwe. No i po tym, jak to ludzie już przeszli, no to się okazało, że to Silent Hills... I okej, okay, był hype. I w sumie nic dziwnego, no bo znane nazwiska bardzo, tak? I bardzo znana marka, która przez długi czas była uważana za jeden z najlepszych survival horrorów, jeśli chodzi o serię.
Coś, co mogło być wielkie, po prostu upadło, ale czeka na swój powrót, że tak powiem. Ja nie wierzę, żeby to był koniec. To się jeszcze kiedyś pojawi.
Okay. No, zależy, czy sytuacja w Konami się poprawi i czy Kojima, bo są plotki, nie odejdzie z branży gier.
O, hej, nie wiedziałem o tych plotkach.
No, ale obiło mi się jakoś o uszy plotki właśnie, że możliwe, że Kojima po prostu już skończy karierę.
A to w sumie nie wiem, jak z tym jest dokładnie i nie chcę walnąć głupoty, ale jeśli chodzi o serię Dawn of the Enders, to miała wyjść trzecia część bodajże i Kojima też jest jej ojcem, także może ją dokończy.
Zobaczymy.
Oby się plotki nie sprawdziły.
Wielkie robociki się biją w kosmosie, także...
Czyli ty, tematyka Kojima.
Tak, dokładnie. Wielkie robociki. Monotematycznie. Okej, okay. To by było tyle z zapowiedzi i teraz mamy, jeśli zapowiedzi gier oczywiście, teraz jest tak. Wiedźmin 3 i dodatek Heart of the Stone wychodzi w październiku, chyba 10, w każdym razie jakoś wcześniej w październiku i wyszła kolekcjonerka tego z kodem na dodatek i z kartami do Gwinta, którego ja osobiście nie lubię. Będziecie się brali za serce z kamienia?
Jak kiedyś przejdę Wiedźmina trzeciego, to kupię. Ponieważ tu muszę przyznać, to jest mój, myślę, że duży błąd, ale do tej pory w Wiedźmina mam przegrane około 12 godzin i to przegrałem pierwszego dnia po premierze. Od tamtego czasu nie ruszyłem Wiedźmina.
A tu chciałem się jeszcze zapytać, wszyscy gramy na PS4?
Na PS4, tak, Wiedźmina.
Tak, PS4.
No... Ta platforma nie została dopieszczona przez Redów, moim zdaniem.
Z której strony?
Strony technicznej, oczywiście.
Ale mówisz o przycinaniu się, nie wiem, dotyczywaniu się tekstur.
Tak, nie, mam na myśli głównie płynność gry. Przycina się i to niemiłosiernie w wielu miejscach.
Przy premierze pamiętam, że największe problemy były tylko z tymi dużymi miastami typu Nowigrad i tak dalej, a poza tymi terenami było naprawdę dobrze.
Dodałbym jeszcze strefę Bagien, tam niesamowite
to
spadki.
Faktycznie, to prawda. No, ale...
Nie, gra do dnia dzisiejszego nie chodzi płynnie. No niestety, ale konsole ucierpiały. A sama gra w sobie jest majstersztykiem.
Ale sądzę, że te problemy techniczne nie bolą aż tak, no bo przegrałem w Wiedźmina, no nie oszukujmy się, 100 godzin i ja też czerpałem z tego naprawdę wielką frajdę i te bugi były, jasne. Ale po jakimś czasie się przestało po prostu nie zwracać uwagę.
No, mi to sprawiało dużo nerwów, że tak powiem. No, wielokrotnie zdarzało mi się walczyć w większej grupie i wtedy już nawet były odczuwalne spadki klatek, czy to w jakimś mieście, czy gdziekolwiek. Nie? No niestety, ale byłem uczulony na tym punkcie.
Okay.
Tak to właśnie widzę.
No dobra, to Pathmage rozumiem, Serce z Kamienia kupi jak przejdzie podstawkę, ja Serce z Kamienia... Zamówiłem, Boże, preorder w PS Store, co jest dla mnie głupotą, no ale to
zrobiłem.
A ja
poczekam.
No było te, powiedzmy, 35 zł za obiecane przez deweloperów 10 godzin gry minimum, to jest, mi się wydaje, bardzo spoko opcją.
Wow.
No
10 godzin to jest całkiem.
No właśnie, 10
jedna
godzin
gra
za 30
zł.
Tak, dlatego pomyślałem, że zaryzykuję. Ja Wiedźmina bardzo lubię i z chęcią do niego wrócę przy okazji tego dodatku. Okej, okay. To rozumiem, że to by było na tyle serce, jeśli chodzi o Serce z Kamienia, chyba że faktycznie macie jakieś oczekiwania, nie wiem, może więcej Gwinta, Gwint multiplayer,
ja
powrót
żadnych
postaci.
Gwint się nie nadaje, no. To nie jest rozbudowana karcianka, jest bardzo przyjemną karcianką, ale poza single player nie powinna wychodzić.
Ja Gwinta strasznie nie lubię i boli mnie to, że są trofki z tym powiązane, bo tak to bym się pokusił nawet o platynkę. No, ale to taki tropi-hoing trochę.
No, nie wiem, ja wiem, że moi znajomi bardzo lubią Gwinta.
Ja też lubię.
I że to mnie zadziwiło, bo rozmawiałem z jednym streamerów, on właśnie streamował Wiedźmina i czat u niego 90% tego, co chcieli oglądać, to był właśnie Gwint.
Wow.
Ja zagrałem chyba z 3 mecze w Gwinta podczas tych moich 12 godzin i totalnie mnie nie porwał.
Dokładnie.
Nie czułem nic tam takiego, mimo że tam.
Nie no, ta gra, jeżeli miałaby wyjść poza single player, to przede wszystkim wymaga balansu, bo jest bardzo niezbalansowana. Jest przygotowana pod jednego gracza, nie?
Mhm. To prawda. Okej, okay, no to Wiedźmin 3 Serce z Kamienia też za nami i to teraz do przyjemniejszych rzeczy. Life is Strange i piąty epizod, który wychodzi już w październiku.
Nawet chyba jest podana dokładna data.
Pełna data jest, tak. I to chyba jest 20 października, ale nie chcę skłamać.
Tak, 20 października.
Dokładnie. No i ja się bardzo cieszę, że to w końcu wychodzi, tak powiedzmy, pełnoprawnie i ja jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko się potoczy, no bo ja Life is Strange kupiłem cały sezon pass już przy premierze pierwszego odcinka i o ile pierwszy i drugi odcinek tak dość powoli się rozwijały, tak już ten trzeci, czwarty to było po prostu strzał w dziesiątkę i mi się bardzo przyjemnie grało. Najgorsze było tylko to, że no trzeba trochę czekać na te odcinki.
Czy ty Zyga grałeś?
Tak, tak. Miałem okazję grać w pierwsze dwa epizody chyba nawet. I pozostaję trochę sceptyczny do tej gry. Jest całkiem przyjemna, ale nie odpowiada mi środowisko amerykańskie. Amerykańskiej szkoły.
Nastolatki hipsterskie tak. I tak dalej, to fakt, to mnie też denerwowało.
Ale muszę przyznać, że wybory w tej grze są bardzo odczuwalne i jeszcze chciałem powiedzieć, że atmosfera tej gry jest taka zupełnie inna. W porównaniu do gier Telltales, między innymi Borderlands, przygodówka oczywiście.
The Walking Dead, Game of Thrones, tak dalej.
Among Us. Tempo gry jest znacznie wolniejsze i można się jakby tak rozkoszować tym światem. Można robić jakieś rzeczy zupełnie bez sensu i obserwować tylko, jak postać się zachowuje, co mi się bardzo podoba, bo można tak bardziej czerpać z tej gry. To jest bardzo dobrze dopieszczone w tej grze. Wybory są znacznie bardziej wpływowe, no i wszystko jest okej, gdyby nie to, że wszystko rozgrywa się wokół amerykańskiej szkoły. Takiej typowo stereotypowej, bym powiedział nawet.
To znaczy, jeśli chodzi o wybory i ich konsekwencje, to ja prawdę mówiąc jeszcze tego tak nie odczuwam, no bo wiadomo, gra mnie ta informuje, że po tym wyborze będą konsekwencje i tak dalej.
Najmniejsze wybory mają jednak duży wpływ, tak zauważyłem.
Taki trochę efekt motyla, nie?
No, ale te wybory są bardziej znaczące niż w wielu przygodówkach.
Jeszcze
uważam.
Odnośnie wyborów, to dla mnie to trochę zabija to właśnie ten wybór, konsekwencje i tak dalej, skoro możemy cofać czas.
Czas.
Tak, no bo zrobimy jedną rzecz, jakby nie było.
Wkurzające.
Ale nie musimy tego robić, to zrobimy.
Jasne, że nie, dlatego ja tego nie robię, ale na początku się tym bawiłem całym przewijaniem czasu i tak dalej i zrobiłem jedną rzecz i zobaczyłem tego konsekwencje tam, powiedzmy. Zobaczyłem, no bo wiadomo, że to jest trochę dalej i nie możemy tak daleko cofnąć czasu, no ale w każdym razie zrobiłem jedną rzecz, cofnąłem czas, zrobiłem kolejną rzecz, zobaczyłem, co się po tym stało, cofnąłem znowu czas i zobaczyłem kolejną rzecz.
Ale to dla mnie to w czwartym odcinku, w tym przedostatnim, było mocno odczuwalne, które dodatkowo skończył się mega bombą i powstało mnóstwo teorii, nie będę tutaj spoilerował.
Nie chcąc spoilerować dokładnie, ale jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o czwarty odcinek, jego
tak,
zakończenie.
Zakończenie czwartego odcinka miażdży i dlatego bardzo mocno wyczekuję na piąty, żeby móc już dorwać swoje ręce i zobaczyć, o co chodzi, bo po tym, co zobaczyłem, mówię, końcówka czwartego mnie zniszczyła.
No już niedługo w każdym razie, więc historia tam się dotoczy do końca i będzie można wydać pełną prawną opinię, jeśli chodzi o całość, bo tak to można tylko spekulować po pojedynczych odcinkach.
A w ogóle to jeszcze taka ciekawostka. Ogłoszenie daty premiery nastąpiło w dniu urodzin głównej bohaterki. Nie wiem, czy to był przypadek, czy to było zaplanowane, ale coś takiego wyszło.
Prawdopodobnie zaplanowane, no bo mimo wszystko tam nastawiają ludzi na różne tego smaczki i tak dalej, jeśli chodzi o grę.
Mhm.
Bo tam w SMS-ach, jak się czytało, to były różne takie tekściki popkulturowe i inne ciekawostki. Także no.
No, gra na pewno unikat, to muszę przyznać.
Średnio mi się podoba, że to jest w odcinkach, no bo mimo wszystko nie lubię czekać, ale tu się da przeżyć. Okej.
Okay. No dobra, to Life is Strange mamy za sobą.
To z jeszcze takich szybkich newsów i potem się będziemy mogli zbierać do końcówki, to tak. Napisaliście, że nowy Hitman, który chyba nawet nie ma podtytułu, został opóźniony.
Tak, został przełożony na marzec 2016 roku, miał być już w grudniu.
O.
Oczywiście oficjalną przyczyną jest to, że chcą dopracować go do perfekcji.
Czy ten Hitman nie miał też wychodzić w odcinkach? Co teraz
tak jest
z głupotą?
Miał
tak epizodycznie. Nie rozumiem,
tak.
Jakby to miało działać, no ale...
Też tego nie rozumiem, ale też się usprawiedliwiają tym, że na przykład w Hitmanie Absolution był jakiś tam największy poziom z Chris of Hope. On był całkiem spory, muszę przyznać, bo ogrywałem. To jeden z levele w Hitmanie tym nowym mają być nawet do 6 razy większe.
Wow, coś kojarzę, było coś takiego, tam pograłem w Absolution, jak było w plusie oczywiście. I no, ja wiem, to skrawanka i Hitman w ogóle było średnie, ale jako gra to nawet. I faktycznie niektóre poziomy były dość obszerne.
Wydaje mi się też, że specjalnie przełożyli premierę, żeby ludzie choć trochę zapomnieli o filmie Agent 47, który niedawno miał swoją premierę.
Możliwe.
I na Rotten Tomatoes, które jest według mnie najbardziej obrazuje to, jak dany film jest. Już dokładnie mówię, ile ma procent, ale ma 7% według recenzentów i 48% według widowni.
O, okej, no to ciekawa recenzja, faktycznie. W ogóle ktoś z was się jeszcze jara Hitmanem? No bo... Dla mnie był bardzo fajny, a jak jeszcze grałem, to znowu, jak byłem młodszy w trylogię, czyli jedynkę, Silent Assassin i kontrakty bodajże. I kontrakty były dla mnie najciekawszą grą, ale ja wiem, nie grzało mi to aż tak bardzo, jeśli chodzi o skradanie się i w ogóle.
Znaczy to skradanie tam jest bardzo fajnie zrobione i absolutnie było fajne, jeśli chodzi o to możliwości decyzji, jak mamy wykonać naszą misję. To mi się bardzo podobało, ale tak już Absolution, tak jak poprzednie Hitmany w miarę płynnie przechodziłem, to Absolution dość długo mi zajęło. Jakoś nie mogłem się przekonać, żeby usiąść i skończyć tą grę w końcu, bo te misje tak momentami były mocno frustrujące, no, szczególnie ta misja, gdzie przyjeżdżały zakonnice do hotelu.
To było w ogóle dla mnie abstrakcyjne i istnienie tych zakonnic, ale...
Tak, te zakonnice były tak abstrakcyjne i to wszystko. I tam ja po prostu nie widziałem opcji, żeby zrobić tą misję po cichu, a podobno jakoś się dało.
To są te śmiercionośne zakonnice?
Tak, to takie w
były na
tekście bodajże.
Były na filmie bodajże.
W każdym razie ja nie narzekam, że Hitman zostaje opóźniony i też na niego jakoś nie czekam, więc...
No ja chętnie ogram, ale to na pewno nie na premierę poczekam, aż cena trochę zejdzie i aż pojawią się recenzje, bo jednak... No poprzedni Hitman był okej, ale nie spełniał jakoś tam moich oczekiwań, więc mam trochę obawy, jeśli chodzi o nowego.
Okej, a ty jak, Zyga?
Ja nie wiem. Szczerze mówiąc, niewiele wiem na temat Hitmana. Grałem w poprzedniej części, pierwszą i drugą bodajże, ale to chyba wszystko. Nie ogrywałem pozostałych. No
to
już
faktycznie
temu.
Przepaść.
Przepaść jest. Nie zainteresował mnie jakoś tak ewidentnie.
Okej, no to jedynie Patmage tak bardziej się tym interesuje od nas. I kolejny news na dzisiaj z tych ostatnich to sequel Wolfenstein New Order, czyli prawdopodobnie New Order 2. I z tego co czytałem w necie i nie tylko w necie, to New Order było bardzo dobrym FPS-em.
Tak, New Order było świetne, a w ogóle to, że powstaje sequel Wolfenstein The New Order wygadała się w wywiadzie pani Alicja Machleda-Curuś.
Coś tam widziałem.
Że... Aktorka.
Tak, aktorka.
Aktorka, która podkładała głos właśnie w New Orderze, wygadała się i tak naprawdę FPS-y się dowiedzieli o tym jako pierwsi, bo to było lokalne, w jakiejś polskiej telewizji dokładnie, nie wiem w której.
Chyba w TVN-ie, ale to tak... Nie jestem pewien, no ale w każdym razie.
I ma to potrwać jeszcze 2 lata podobno.
Okej. Okay. Ja będę miał w takim razie czas, żeby nadrobić New Order i The Old Blood, bo ja chciałem się za to zabrać. Ceny za to też nie są jakieś duże, ale ja wiem, jakoś się zajmuję na razie innymi tytułami.
Wiem, co czujesz. Idealnie wiem, co czujesz.
Ja mam ten problem na przykład, że gram w gry, których się nie da przejść.
No tak.
Bo od wczoraj siedzę maniakalnie przy Destiny i jeszcze wychodzi... I tak, wiem, zostanę tutaj wyśmiany przez wielu, wychodzi FIFA jutro, więc też tracę pół życia na to. I to pytanie, kiedy ja mam przechodzić te gry, które da się ukończyć.
To znaczy, wiesz, ja bym na twoim miejscu robił tak, że przechodził te gry, które da się ukończyć i w przerwach między tymi gierkami się zajmował tam Destiny, FIFA i tak dalej.
Tak, kiedy nie wychodzi nic ciekawego właśnie. Multiplayery jak najbardziej.
Ale... Nadrobię Wolfensteina, mimo że za FPS-ami jestem tak średnio nastawiony, ale skoro faktycznie jest to konkretna gra i ciekawa, to sądzę, że prędzej czy później wpadnie w moje ręce. Okej, okay, to na temat Wolfensteina tyle. I widzę, że zapowiedzi eventów są. To już nie jest moja broszka zupełnie, więc oddaję wam mikrofon.
No to tak, chcielibyśmy was zaprosić na... W ogóle teraz najbliższe dni, najbliższe weekendy są praktycznie non-stop pod znakiem eventów, jakie dotyczące gamingu. Już w najbliższy weekend, czyli od 25 do 27 września w Warszawie, w Warszawskiej Szkole Filmowej odbywa się Pixel Heaven 2015. Jest to impreza gamingowa skupiona na retro, indie, i grach indie, dużo paneli, będzie game jam, nawet pokaz filmu Kung Fury widzę, że ma być. Ogólnie Pixel Heaven odbywa się już kolejny rok z rzędu, dużo paneli, dużo gości. Jeśli jesteście zainteresowani, polecam, bo podobno klimat jest jedyny w swoim rodzaju. Po Pixel Heaven możecie się na następny weekend możecie się już przenosić do Łodzi, bo tam będzie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Może to nie jest impreza stricte gamingowa, ten element gier nie jest dość duży, ale prawdopodobnie nie jestem tego pewny, ale na 90% znowu będzie odbywał się tam game jam, więc początkujących twórców i nie tylko początkujących można zdecydowanie zaprosić. Mają odbywać się jakieś turnieje, plus jest to już impreza z wieloletnią działalnością. Dzieje się dużo i zdecydowanie mogę polecić. Nie wiem, czy wy byliście.
Ja niestety.
Ja nie, niestety.
Ja już byłem i naprawdę jest bardzo przyjemnie. W tym roku widzę, że mają też wsparcie od ESL, więc na pewno jakieś turnieje z ciekawe będą się odbywały. Kolejny tydzień później... Nie tydzień, chyba później. Moment, aż zobaczę w kalendarz. Później się odbywa Poznań Game Arena.
Tak, już wkrótce.
No to już...
No, niedługo bardzo.
Już coraz bliżej, między 16 a 18. Jest tydzień przerwy między... Międzynarodowym Festiwalem, odbywa się Poznań Game Arena, jak co roku na MTP, od 3 lat została wznowiona ta impreza. Na PGA myślę, że duża część z nas była, ty Chmuro nie byłeś?
Nie, ja nie byłem w ogóle jeszcze na jakiejkolwiek takiej imprezie growej i trochę mnie głupio z tego powodu, ale...
No, musisz nadrobić.
Prędzej czy później nadrobię na pewno.
Nie jest to największa, nie są to największe targi, ale można coś ograć. Konkursy cosplayu, spotkać z ludźmi, jest całkiem okej. Okay. W tym roku, ponieważ zalew widzów youtuberów był bardzo duży, w tym roku został specjalny event zrobiony, nazywa się to Stars for Fans, i będzie miało osobną halę. Totalnie tak nie ogarniał, ale okej, okay, szanuję, bo przynajmniej
dla mnie,
będzie trochę luźniej.
Właśnie, dla mnie ma to sens, że większość tam, no, dzieciarni, że tak to ujmę, i w ogóle ludzi zainteresowanych youtuberami, czy tutaj gwiazdami w cudzysłowie, to pójdą sobie tam, a reszta ludzi będzie się rozkoszować resztą, nie?
Absolutnie.
Tak, to jest ten plus właśnie, że będzie luźniej i za to jestem wdzięczny, że powstało coś takiego.
Absolutnie ma rację, Chmurowaty, ponieważ rok temu byłem, zaobserwowałem, że był faktycznie duży tłok, a co gorsza, wyprzedały się bilety też i nad tym powinni popracować.
Wow.
No, nie tyle, że wyprzedali się bilety, tylko bilety cały czas były do kupienia, tylko już nie chcieli wpuszczać ludzi.
Aha,
w sobotę
tam
było...
mówiono, że wyprzedały się, no ale...
Nie. No, bilety można było dalej kupić, ale po prostu było wpuszczonych tyle ludzi, że nie było czym oddychać na tej hali.
No, był jeden pawilon bodajże przeznaczony wtedy, tylko i wyłącznie jeden pawilon na całą imprezę.
Tak, i oczywiście wraz z PGA równolegle na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa się coś, co wcześniej się nazywało Zjazdem Twórców Gier. W tym roku już zostało to przemianowane na Międzynarodowe GICT, czyli Game Industry Conference. Dużo paneli dotyczących game devu. Ja praktycznie co roku jestem na tych konferencjach, są bardzo ciekawe. Polecam, jakby ktoś chciał się czegoś dowiedzieć. Na przykład w zeszłym roku była bardzo ciekawa prelekcja od ludzi od Superhota, którzy opowiadali, jak tam wyglądała ich droga do Greenlighta i ich koleś to świetnie prowadził.
Jeszcze, sorry, że ci przerwę, odnośnie Superhota, to w końcu wychodzi, tak? Ma określoną datę premiery i w ogóle...
A kiedy?
No nie wiem, właśnie się pytam, bo nie interesuję się tym, grałem jedynie
w demo. Ale wychodzi. Na pewno wychodzi.
Mamy Superhot.
Bo został wsparty dość dużą kwotą. Jeszcze niedawno widziałem gameplay.
Nie, okej. Okay. To fajnie, bo zagrałbym w sumie w to. Nie jest to jakiś taki tytuł, który muszę mieć w tym momencie i tak dalej, ale jako ciekawostka jak najbardziej.
Ja właśnie szukam gdzieś tych informacji, kiedy wychodzi Superhot, ale nigdzie nie widzę.
Aha, no dobra, no to w każdym razie został wsparty na Kickstarterze, więc powinien być.
Tak,
i
jeszcze okay. Microsoft chyba dorzucił jakieś pieniądze.
No to dobra, sorry, że przerwałem, możesz kontynuować.
No i dobra, po Poznań Game Arena chyba znowu tydzień później, jeśli dobrze widzę. Tak, tydzień później znowu w Warszawie Warsaw Games Week, na którym na pewno będzie można właśnie przetestować PlayStation VR, czym się zdecydowanie chwalą. Chyba będzie do zagrania Uncharted nowe.
O, to nieźle.
Tak patrzę, kto jest jeszcze z wystawców. Cenega, Ubisoft, PlayStation, Nintendo, Xbox, więc okay. Na pewno będzie można ograć. Będzie to, jak już mówiłem, w Warszawie, tylko nie widzę dokładnie gdzie. Ale nie zdziwię się, jeśli to będzie na warszawskim Torwarze. I bilety są do kupienia na ich stronie internetowej. I nie są jakieś bardzo drogie. Bo jednodniowe kosztuje 30 zł.
O, to w sumie i tak chyba drożej niż na PGA, co nie?
Na PGA właśnie nie jestem pewny, bo nie.
20 parę złotych chyba był na jeden dzień z tego, co patrzyłem, nie licząc tego VIP Day'a.
No tak, VIP Day kosztuje chyba 100. Tak przynajmniej kojarzę, że było. Ale na PGA bilety... Mówię, nie interesowałem się, bo nigdy nie kupowałem.
Ja ostatnio patrzyłem, bo dalej się zastanawiam, czy się wpaść i tak dalej. I się mniej więcej orientowałem. I faktycznie 20 parę
złotych. Tak, 20 zł kosztują do kupienia przez internet.
Także no trochę taniej, ale...
No, czyli...
Znikome ceny.
Najbliższe tygodnie mamy dużo imprez, które ja się w ogóle... są w miarę zorientowane na gaming.
W ogóle bardzo się cieszę, że to się tak u nas rozwinęło, no bo do niedawna jeszcze było pusto, jeśli o to chodzi, nie?
To znaczy, cały czas były te imprezy. Pixel Heaven, mówię, jest od wielu lat. Poznań Game Arena, no, są trzeci rok albo czwarty od wznowienia, wcześniej też było, ale na jaki czas zniknęło. Warsaw Games Week jest nowy, to jest pierwsza edycja tego eventu.
No dobra, to was będzie można zobaczyć na których eventach? Na pewno na PGA?
No ja na pewno na PGA będę i możliwe, że na MFKiG, czyli Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.
No dobra, to fajnie, jak ktoś tam będzie was widział czy coś, to pewnie będziecie mogli sobie pogadać. Jeśli chodzi o słuchaczy, jeśli już tam do tego czasu się tam nazbierają. I tym pozytywnym akcentem i tematem eventów będziemy mogli przechodzić do pożegnania się, no bo ten podcast już trochę trwa z tego, co widzę. Chyba, że chcecie jeszcze coś poruszyć, to śmiało.
Myślę, że wystarczy na dzień dzisiejszy. Mimo, że tematy się nie wyczerpują, ale rozmawiamy w nieskończoność, nie możemy zakończyć.
Tak, mieliśmy poruszyć jeszcze temat i opinię na temat Metal Gear Solid, ale nie wiem, czy Patmy, w ogóle to skończyłeś, a
nie,
z tego co wiem...
dalej nie skończyłem,
no
ale
właśnie.
I tak już swoją opinię mam i tylko na szybko mogę pomienić goty.
To ty tego nie skończyłeś, Zyga jeszcze w ogóle się za to nie zabrał,
wkrótce.
A ja mam mieszane odczucia, jeśli chodzi o pełnoprawną opinię po końcu gry. Ale to tak już w miarę ciekawostki. Może do tego wrócimy przy okazji, jeśli nie będzie za późno następnym razem. Mieliśmy powiedzieć jeszcze trochę o nowym Need for Speedzie, że będzie większy od Need for Speed Rivals, że nie będzie split screena, jeśli ktoś na to liczył, że będą
A
wszystkie...
A ostatnio w Need for Speedzie był split screen?
Most Wanted może? Ten taki stary, nie? Ten
reboot? Nie, w tym starym Most Wanted'zie nie było.
Aha. Nie było, nie było.
No to nie wiem, kiedyś...
Dawno
pewnie,
temu.
Na pewno w Need for Speed Porsche coś tam było, tak. Ale to lata temu. I wszystkie samochody będą dostępne od początku, w sensie nie będziemy musieli nic robić, żeby je jakoś specjalnie odblokowywać, będzie wystarczy nazbierać pieniędzy na ich kupno. Także to jest fajnie. Fajne, podoba mi się.
No przywraca nadzieję, ta odsłona.
No ale to zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. To też wychodzi w listopadzie w tym roku jeszcze, jeśli na PC-ty w 2016, ale my...
Jako konsolę będziemy, jako
gracze konsolowi
będziemy mogli brać udział w becie już całkiem wkrótce, bodajże w listopadzie jakoś tak.
Tak, jak mówiłem, listopad dokładnie. Mm-hmm. I no, to w sumie by było na tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękujemy za bycie z nami przez te prawie 2 godziny. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy was bardzo i do usłyszenia. Cię grzecznie pożegnamy i do następnego odcinka, jeśli takowy powstanie.
Trzymajcie się.
Trzymajcie się na razie.
Na razie, cześć.